To Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Piątek, 16 czerwca, uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dlatego przy taktach tej pieśni w wykonaniu Mocnych w Duchu dzisiaj zaczynamy audycję Czas Wzrastania z naszymi gośćmi w wydaniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, mówiąc bardzo ogólnie, ale nie tylko. Zaraz się dowiemy, że jeszcze inne wspólnoty też w diecezji warszawsko-praskiej funkcjonują i z tego też się oczywiście bardzo, bardzo cieszymy. Ja tylko na początek zaproszę tych, którzy są po drugiej stronie odbiorników i słuchają naszej audycji do tego, żeby zajrzeć na Facebooka, tam na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Już dyskusja też rozgorzała, niemała, na temat tego, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Zapraszam, by tam sobie zobaczyć, jakie pytanie dzisiaj proponujemy. Co powoduje, że młodzież w cudzysłowie odlatuje z kościoła? Takie może trochę prowokacyjne, ale myślę, że ono nam pomoże w tym, by odpowiedzieć sobie też na pytanie, co zrobić, aby przylatywała do kościoła młodzież. Tam już ponad 20 komentarzy, różnych interakcji, więc czekamy na kolejne, na też takie pomysły. Może to jest dobry moment, żeby takie myśli, jak uzdrowić to, co jest chore w nas, bo my jesteśmy wszyscy też kościołem. Zapraszamy, tym bardziej, że dzisiaj też do zgarnięcia miesięcznik Wzrastanie pod takim samym tematem dzisiaj, Kościół Wysokich Lotów, nie odlotów, tu jest to właśnie, mamy czy odlotów, tu jest nie odlotów, więc w takim kierunku będziemy chcieli pójść. Można pisać też SMS-y 536 600 500, później też podamy numery telefonów i młodych słuchaczy będziemy oczekiwali. To tak do 35 roku życia, tak jak na Światowe Dni Młodzieży, mniej więcej jest limit taki u nas też, więc bardzo, bardzo prosimy, by młodzi telefonowali, a starszych, by dać miejsce młodym, albo powiedzieć młodym wnukom, dzieciom, że jest taka audycja i że mogą coś ciekawego do niej wnieść i powiedzieć. Tak, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Dzisiaj w czasie wzrastania będziemy razem wzrastali. Ksiądz Andrzej Lubowicki, asystent generalny KSM-u, jest z nami. Dopiero co dotarł do naszego studia, ale udało się. Cieszymy. Księże Andrzeju, bardzo, bardzo miło, że jesteś z nami i prosimy.
Okej, bardzo dziękuję ojcu Grzegorzowi za tą możliwość takiego systematycznego tutaj bycia w Radiu Maryja, gdzie co miesiąc z różnymi wspólnotami, przedstawicielami różnych diecezji wokół Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ale i nie tylko, wokół Światowych Dni Młodzieży, wokół Duszpasterstwa Młodzieży spotykamy się i dyskutujemy. I tak w tym roku podejmujemy tematy o Kościele. Między innymi z racji też na to, że mamy hasło roku duszpasterskiego Wierzę w Kościół Chrystusa. No i właśnie to hasło takie, które sobie postawiliśmy, Kościół Wysokich Lotów czy Odlotów, chcemy, aby dzisiaj porozmawiać, jakim miejscem dla młodzieży jest Kościół, czy jest miejscem rozwoju, pogłębiania duchowości, wysokich lotów, wchodzenia na szczyty, czy może jest miejscem odlotów, świadomość młodzieży, która jest w kościele i świadomość młodzieży, która z kościoła odlatuje, to są takie dwie przeciwstawne świadomości, ale warto o tym dyskutować, warto o tym rozmawiać, warto też podejmować właśnie takie inicjatywy, które pomogą młodzieży się w kościele odnaleźć, ale chciałbym w tym momencie przekazać głos naszym gościom i na początku chciałbym bardzo serdecznie powitać i przedstawić. To może zacznijmy z tej strony, bo tak właśnie mamy dzisiaj młodzież z diecezji warszawsko-praskiej, ale nie tylko, bo jest z nami sama szefowa Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce, Martyna Gieleta. Martyna,
szczęść Boże.
Kilka słów o sobie.
Tak jak ksiądz powiedział, nazywam się Martyna. Tak, jestem obecnie przewodniczącą Prezydium Krajowej Rady, ale rodzinnie pochodzę z archidiecezji lubelskiej i tam właśnie zaczęły się też moje początki z KSM-em i no tam wzrastałam.
Będzie okazja więcej pewnie usłyszeć i powiedzieć. Witam bardzo serdecznie Wiktora. Wiktor, kilka
Szczęść
słów
Boże.
O sobie.
No, nazywam się Wiktor, tak jak ksiądz sekundkę wcześniej powiedział. Jestem uczniem jeszcze szkoły średniej i trzeciej klasy technikum. I poza tym jestem...
A skąd jesteś?
Jestem z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce, gdzie pełnię funkcję zastępcy prezesa w naszym właśnie oddziale KSM-u. To
bardzo
tak na początek.
Miło. Jest z nami Amelia.
Tak, zgadza się. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kilka słów o sobie, Amelia.
Jestem studentką pierwszego roku Politechniki Warszawskiej. Od października należę do duszpasterstwa młodzieży na Floriańskiej 3 i tam swoją pogłębią wiarę.
Super. I jest z nami Iga.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Iga, kilka słów o sobie.
Tak, to pewnie nikogo nie zdziwi, jak powiem, że nazywam się Iga. I jestem z parafii Miłosierdzia Bożego w Otwocku. I pełnię też funkcję zastępcy prezesa KSM-u diecezji warszawsko-praskiej.
Od niedawna, nie?
Tak, od niedawna. A super. Tak na co dzień to się uczę jeszcze. Jestem w technikum, na techniku żywienia.
Super. No i jest z nami ksiądz Michał Dziedzic.
Tak jest. Jestem asystentem diecezjalnym Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dlatego dzisiaj tutaj także jestem. Udało się być, ale także pełnię rolę duszpasterza młodzieży w diecezji, koordynatora Światowych Dni Młodzieży. Trochę tych różnych funkcji jest. Jestem 15 lat księdzem, 41 lat chodzę po tym świecie. Myślę, że jestem coraz bardziej szczęśliwym kapłanem i cieszę się, że mogę pracować z młodzieżą, chociaż w ogóle generalnie lubię ludzi.
Super, bardzo dziękuję za to przedstawienie. Ja, jak już zostało powiedziane, ksiądz Andrzej Lubowicki. No i powiem taką ciekawostkę, bo dzisiaj właśnie przeżywam 22. rocznicę święceń kapłańskich.
A to 100 lat.
Kapłaństwo.
Tak jest. Razem z moimi kolegami kursowymi, których też bardzo serdecznie pozdrawiam. A chciałbym nas zaprosić do takiej odważnej rozmowy o Kościele, o młodych. I może na samym początku postawmy sobie takie pytanie. To, które mamy na Facebooku. Co powoduje, że młodzież odlatuje z Kościoła? Ale nie tylko na tym się koncentrujmy. Co powoduje, że młodzież do Kościoła przylatuje?
Dlaczego odlatuje? No, myślę, że bardzo wiele powodów. My byśmy mogli pewnie tutaj spędzić dobrych kilkadziesiąt minut, żeby wymieniać te powody.
I spędzimy.
No tak, ale żeby tylko je wymieniać, a wydaje mi się, że też pewnie nie tylko o tym chcemy mówić, ale ja nawet bym powiedział, że zanim powiem o tym, dlaczego odlatują, to chciałbym się zapytać w ogóle, czy nieraz w ogóle generalnie są w tym Kościele. Rzeczywiście, bo ich związek, relacja jest nieraz taka, bym powiedział, no jakoś zdystansowana, nie? I tą wiarę tak przeżywają, bym powiedział, różnie. Nie są jeszcze nauczeni tej wspólnoty i najczęściej pewnie wiek, w którym oni odchodzą, to jest, po sakramencie bierzmowania, po tym, kiedy się przygotują, jeszcze gdzieś tam się trzymają, później idą do szkoły średniej, przychodzą różne problemy, nawet i emocjonalne, jakieś trudności, zadania, a Kościół trochę wymaga od nich pewnie jakiejś organizacji.
Jak to młodzież widzi?
No, ja myślę,
czy ja
że
dobrze gadam?
Prawdą jest, że wielu młodych odchodzi, ale no właśnie, pytanie, czy oni doświadczyli prawdziwego, żywego Kościoła. Wydaje mi się, że na podstawie tego, co ja gdzieś tam doświadczyłam i jakich ludzi spotkałam, to właśnie pytanie, czego doświadczyli i czego szukali, bo wielu młodych właśnie przychodzi i jest na etapie poznawania i szukania też w ogóle Kościoła, Pana Boga. Myślę, że też wielu na początek nie wie, czego szuka jakiegoś bezpieczeństwa, akceptacji i dopiero w trakcie jakby poznają, że jakby tym szczęściem, jakby tym źródłem jest właśnie Pan Bóg. Więc pytanie, co my jako wspólnota też dajemy tym ludziom i czy jakby oni spotykają wchodząc, no chociażby tutaj będziemy mówić o KSM-ie, czy oni w KSM-ie właśnie spotkają żywego Pana Boga i jakby no właśnie, doświadczą jego i jakby będą tam dla niego, czy ich wiara i ich to odejście nie do końca jeszcze będzie na tym etapie, że oni w ogóle tego nie poznają i odejdą wcześniej, szukając tego Pana Boga gdzieś indziej. Więc pytanie chyba jeszcze inne, czego oni szukają, jakby gdzie oni są w tym momencie.
Mi na przykład wydaje się, że dużą częścią wspólnoty Kościoła są ludzie, którzy od małego w tym kościele nigdy nie byli, ze względu na to, w jakiej rodzinie się urodzili, ze względu na to, w jakim środowisku się wychowali, mają problem, żeby w ogóle zacząć swoją przygodę z Kościołem, mówiąc delikatnie, kolokwialnie. I teraz pytanie, jak Kościół ma doprowadzić, żeby oni wkroczyli na drogę tych właśnie wysokich lotów, żeby oni wkroczyli na drogę Kościoła, właśnie tych wysokich lotów.
Jak ich zaprosić? No ale gdyby jeszcze, no bo żeby nie było, że uciekamy od odpowiedzi, prawda? No bo załóżmy, że już byli w tym kościele i odchodzą. Mi się wydaje, że problemy często osobiste, które przeżywają, zgorszenia, które widzą w kościele, czasami ktoś ich może zniechęcić, pokusy tego świata, kultura, która niesie ze sobą bardzo wiele zagrożeń, takiego łatwego, lekkiego, przyjemnego życia. Myślę, że łatwo jest uciekać od prawdy, jest łatwiej uciekać od prawdy niż żyć w prawdzie. No myślę, że to są jakieś takie, bym powiedział, chyba główne punkty, ale jeszcze mam asa w rękawie. Pamiętam spotkanie kiedyś z bierzmowanymi jednej parafii, jakiś dzień skupienia. Pytam się, alo młodzi, dlaczego młodzi nie chodzą do kościoła? Co jest grane, nie? Dlaczego jakby odchodzą, nie? I oni tak fajnie patrzą na mnie, tacy szczerzy, bo to cały dzień skupienia trwał, była fajna atmosfera, parafia Stara Miłosna, pozdrawiam, jak ktoś nas słucha. No i tam uwaga, nagle takie od nich, proszę księdza, po prostu młodzi to są leniwi. No i taka też jest, znaczy, prawda.
Coś w tym jest, bo to też tak jest, jak ty powiedziałeś, brak doświadczenia Kościoła, a doświadczenie czegoś przeciwnego. Właśnie słabości, albo też no właśnie różnych doświadczeń, które od Kościoła odciągają. I później niełatwo z takim bagażem jest przyjść, stanąć w prawdzie, bo tak naprawdę no, w Kościele jesteśmy zaproszeni do tego, aby stawać w prawdzie. To wymaga pewnej odwagi, a chyba łatwiej jest
oszukiwać się. Tak. Ja jeszcze powrócę właśnie do tego odchodzenia. To u nas w diecezji warszawsko-praskiej, gdybym tak spojrzał na ten terytorium Warszawy szczególnie, no to u nas chyba takie najmocniejsze pytanie z tą obecnością młodzieży to jest widoczne na lekcjach religii, kiedy oni odchodzą w tej szkole średniej i się wypisują z lekcji religii. To jakby widzimy taki jakby mocny sygnał, który można zinterpretować, odchodzą z kościoła. To są pytania też, dlaczego oni odchodzą. I tutaj są różne pewnie też odpowiedzi. Od tego, że nie są związani z kościołem, nie interesuje rzeczywiście ich wiedza o kościele i nie wiem, o Panu Bogu nawet, bo żyją czymś innym. Czasami to jest słaby poziom nawet powiedzmy lekcji religii, bo to jest taka troszeczkę nuda, bo to spotkałem zwłaszcza u ludzi, którzy są katolikami, a się zastanawiają, czy nie wypisać, prawda? I to jest dla nas takie pytanie, zwłaszcza na tym terenie, prawda? Kiedy tak sobie mówimy o tych dużych miastach. No to to są bardzo ważne pytania, dlaczego oni tutaj odchodzą? Dlaczego my ich tutaj, to fajnie Wiktor powiedział, tak mi się wydaje, z tym jakby co my możemy zrobić, żeby ich złapać? Znaczy, ej, halo, słuchajcie, w kościele macie życie, tak? W kościele jest Bóg. Jest Jezus, który do was przychodzi, mówi ci, jak masz żyć, jakby, jak ich tutaj zachęcić? Dlaczego jest ta obojętność? My chyba bardziej się boimy obojętnych niż tych, którzy gdzieś tam są jakoś wrogo nastawieni, prawda?
A tutaj, jeśli mogę jeszcze wtrącić, to właśnie nawiązać bym chciała do tego, jak ksiądz powiedział, że młodzi odchodzą od kościoła, bo nikt ich nie namawia do chodzenia do tego kościoła, prawda? Mhm. Że oni poczuli tą wolność. To mi się wydaje, że tutaj też to ma swój drugi koniec, że właśnie bardzo dużo osób było w dzieciństwie zmuszanych do kościoła, na przykład przez rodzinę, bo byli wychowywani, wiadomo, na przykład przez babcię, która żyła zgodnie z tradycjami, że do tego kościoła trzeba było chodzić. No i oni nie wiedzieli tak naprawdę, po co idą do tego kościoła, nie byli uczeni takiej wiary z miłością, tylko z takiego czystego chodzenia do kościoła, nie wiadomo po co, nikt tego nie tłumaczył. No i no za bardzo im się nie chciało, a wiadomo, jak ktoś robi coś na siłę, to rzadko to przynosi owoce, no bo no ja im się wcale nie dziwię tak naprawdę, szczerze mówiąc. Bo też na siłę bym nie chciała nigdzie chodzić. No człowiek lubi mieć tą wolność. Jeśli jest do czegoś zmuszany, no to automatycznie się buntuje.
Tak, czyli zmuszanie. Chociaż no myśmy fajnie kiedyś poruszali ten wątek już kilkadziesiąt minut temu, a mianowicie, że ja do wielu rzeczy muszę się zmuszać czasami, no i życie trochę polega na tym, że się trzeba zmuszać, nie? Tylko w wieku młodym to zmuszanie jakoś chyba jest taka reakcja odwrotna. Nie wiem, czy tak mieliście, że ja wiem, że to dobre, ale focha strzelę i się obrażę i po prostu nie, bo nie.
Ale wydaje mi się na przykład, że bardzo trzeba potrafić bardzo mądrze albo kogoś, albo siebie zmuszać. Bo tak jak właśnie ksiądz napomniał, że parę minut temu rozmawialiśmy na ten temat, że może naleganie do czegoś, namawianie do czegoś jest nieraz bardzo potrzebne po prostu w wychowaniu małego dziecka. Natomiast trzeba to zrobić w tak umiejętny sposób, aby to dziecko przez to namawianie zrozumiało, że tak trzeba zrobić, że to jest dobre, ale żeby się do tego nie zraziło.
No, generalnie ogólnie młodzież jest przekorna. Jeśli się mówi, że ma być tak, to robi zupełnie odwrotnie. Więc to
taka
widać.
Taka już nasza natura, nic na to nie poradzimy.
To ja nie wiem, czy Iga się zgodzi, żeby opowiedzieć właśnie, jak ona jako małe dziecko była zachęcana do... Bo mnie to, wiesz, ja się prawie wzruszyłem, ale chłopaki nie płaczą, więc się powstrzymałem. Natomiast jakbyś mogła opowiedzieć, znaczy idziemy dalej, jakbyś nie chciała bardzo mocno powiedzieć.
Nie, no, oczywiście mogę opowiedzieć, tutaj nie jest żadną tajemnicą, że właśnie da się dzieci zachęcić do kościoła bez konieczności ciągnięcia ich za ucho na różaniec. To jest po prostu tłumaczenie od początku, że ma się w niebie ojca, no ja tak byłam wychowana i no, zadziałało, nie? Że ma się w niebie ojca, który cię kocha, brata, który za ciebie umarł. Właśnie z tej miłości wszystko, że codzienna modlitwa nie polega na klepaniu formułek, tylko na tym, że ja rozmawiam z osobą, która na mnie czeka, która jest ze mną cały dzień, a i tak chcę usłyszeć o tym, jak ja ten dzień spędziłam. I jakby ja właśnie moje dzieciństwo pamiętam tak, że ja sobie leżałam na łóżku, obok mnie klęczała mama i my sobie tak opowiadałyśmy. Oczywiście te formułki też były, ale one były przeplatane rozmową, więc dla mnie to nie było po prostu wierszowanie zdrowaś Mario, tylko żywa rozmowa.
Takie podzielenie fajne. Znaczy ja od razu tylko troszeczkę odnośnie tego, co Iga mówi, bo Iga miała fajne wychowanie, to ja szybko taki skrót myślowy do swojego świadectwa, że ja akurat nie byłem namawiany do chodzenia do kościoła. Mój ojciec, moja mama nie byli praktykującymi katolikami, a tata to nawet trochę można powiedzieć ateista. Ja tu księdzem jestem, mój brat jest też księdzem, moje rodzeństwo chodzi do kościoła. Myślę, Boże, coś chyba nie wyszło w tym wychowaniu tym rodzicom, co nie chodzili do kościoła. Ale Pan Bóg ma jakieś też niesamowite drogi. To mi pokazuje, że wiecie, też nie ma takich nieraz wzorów, nie? Z jednej strony ważne jest to wychowanie, ale z drugiej strony ja sobie widzę na swoim przykładzie, nie miałem tego wychowania, jakoś tak wierzący jestem. No może bardziej kuleję niż Iga, ale tego nie widać, przynajmniej przez radio.
Amelia tutaj powiedziała, że poszła do duszpasterstwa, żeby pogłębiać wiarę, tak?
Tak, tak, zdecydowanie właśnie. Zostałam wychowana jakby w katolickiej rodzinie, ale ta wiara ograniczała się bardziej tylko do niedzielnych mszy świętych. I tak, w momencie, gdy poszłam do liceum na studia, tak stwierdziłam, że trochę mi brakuje, chciałabym bardziej pogłębić tą wiarę, chciałabym bardziej poznać Boga. I oczywiście też chciałam pojechać, miałam taki plan pojechać na Światowe Dni Młodzieży do Lizbony, dlatego też tak dowiedziałam się, gdzie mogę się skierować i tak właśnie trafiłam na Pragę Północno-Floriańską 3 do duszpasterstwa i powiem, że bardzo się tam odnalazłam. Byli wspaniali ludzie, nie spodziewałam się, jakich tam osób mogę spotkać, że bardzo się czuję tam swobodnie, czuję się nieoceniana. Każdy jest tam niemiły, pomocny. To już po prostu... I zawsze jest atmosfera i jakieś różne wydarzenia, co się tam dzieją, spotkania z różnymi gościami specjalnymi. To bardzo nas jakby uczy, rozwija i daje poznawać Boga.
Tak, ksiądz Andrzej na mnie spojrzał. Lekki komentarz, wiecie, to jest tak mi się wydaje, może nawet dobre. Pamiętam film, mówiłem to na ostatnim spotkaniu naszym, Skazani na Szoszank, jest taka scena, kiedy ten jeden z najstarszych, co siedział tam w więzieniu, z tego więzienia wychodził i oczywiście mówi do niego, no on sobie nie poradził w życiu na wolności po 50 latach w więzieniu i ktoś tak stwierdził po prostu, najpierw jak do tego więzienia przychodzisz, to nie możesz tu wytrzymać. utrzymać i nie jesteś w stanie tutaj żyć. Później po latach się przyzwyczajasz, a później, kiedy to miejsce opuszczasz, to się okazuje, że bez niego nie możesz żyć. Tak mi się wydaje, troszeczkę działa, mam nadzieję, działa nasze duszpasterstwo F3, że właśnie jest taka magnetyczna wspólnota.
Tak, zdecydowanie. Na początku nie byłam aż tak bardzo przekonana, ale im częściej chodziłam...
Nie mówiła.
Może tak powiedzieć, że na tym początku to jest takie miejsce dla odlotów, którzy później wzlatują, nie?
No, mam nadzieję.
Tak, ale właśnie z czasem coraz bardziej ci ludzie mnie przekonywali i tak... Potrafiłam doceniać te spotkania i dużo wynosiłam z nich. I tak. I na razie zamierzam tutaj cały czas być, nie tylko na Światowe Dni Młodzieży polecieć, ale tak cały czas przebywać wśród tych ludzi.
A my poprosimy w tym momencie ojca Grzegorza, aby jeszcze raz przypomniał numery telefonów. Chcielibyśmy tutaj usłyszeć też osoby z Polski, może i ze świata, młodych ludzi, którzy z nami się też połączą i dadzą swój głos tutaj do tej naszej dyskusji.
Dokładnie, bo to audycja Czas Wzrastania i wzrastamy razem, każdy, tak jak tutaj młodzi nasi przyjaciele z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i innych wspólnot mówią, dzielą się też swoim doświadczeniem wiary Pana Boga Kościoła, tak każdy z nas no jest ważny, potrzebny w takim wzrastaniu. Zachęcamy, piszcie do nas na fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, albo SMS-y 536-600-500, numery telefonów podamy już szybciutko, 56 to kierunkowy do Torunia i dwa numery podobne do siebie, 655-23-55 albo 655-23-56. Dyskutujemy, rozmawiamy o Kościele, a takie pytanie pomocnicze, zaczepne, co powoduje, że młodzież odlatuje z kościoła. Za chwilkę wracamy do rozmowy.
Choć mam wiele pytań, nie będę wróżyć z kart. Info zodiakalne to mało śmieszny żart. Kiedy patrzę w górę, nieważny układ gwiazd, bo tam trochę wyżej jest najpiękniejsze z miast, a w nim ten, co przyszłość zna. Na loterii jeszcze nie wygrał nikt.
Na loterii, życie na loterii.
Żadne amulety nie dadzą szczęścia mi.
Amulety nie dadzą szczęścia.
Zamiast trzymać kciuki, wykonam inny gest. Bo wiem, że w niebie jest moja pomoc, szczęście me.
nazywa.
I jesteśmy w czasie audycji, podczas której rozmawiamy o kościele wysokich lotów czy odlotów. I mamy na antenie gościa specjalnego, który tutaj z nami się dosyć często łączy, ale to już padło między innymi przez Amelię właśnie temat, że chciała pojechać do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży, dlatego pojawiła się w duszpasterstwie. A my tu mamy księdza Tomasza Koprieniuka, dyrektora Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, który jest tuż przed jutrzejszym rozesłaniem, które odbędzie się na Jasnej Górze. Takie ogólnopolskie rozesłanie, tam wszyscy jadą. Witamy serdecznie, księże Tomaszu.
Witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkim, szczęść Boże.
No i prosimy o głos w temacie. Kościół wysokich lotów czy odlotów?
Tak, z taką uwagą słucham, bo to jest mi zawsze bliskie. Mały taki kamyczek mogę tylko wrzucić, bo praktycznie tak w wielu aspektach już mówicie. Ja na pewno nie koncentruję się w pracy duszpasterskiej na tym, żeby zatrzymywać w kościele, tak? Żeby przekonywać za wszelką cenę, że trzeba zostać i nie można odejść, bo zawsze mam gdzieś tam z tyłu głowy tę przypowieść o synu marnotrawnym. To jest taka wspaniała synteza tego, jak człowiek odchodzi, jak człowiek może odejść, jaka jest wolność w tym odchodzeniu, jak później doświadcza utraty tej wolności właśnie przez to, że się pomylił i na końcu wraca właśnie taki z taką nadzieją, że może jeszcze choć będzie tym najemnikiem, a ojciec go czyni na nowo synem i właśnie przywraca go do tej godności królewskiej. I tak myślę, że bardzo często droga każdego z nas, w zasadzie każdego z nas jest taką drogą. Gdzieś jesteśmy w tej całej geografii tej przypowieści, czy na wyjściu, czy na powrocie, czy gdzieś tam przy tym korycie. A ten kościół, który jest takim kościołem miłosiernym, właśnie na który tak mocno zwraca uwagę papież Franciszek, no to jest właśnie kościół tych ludzi, którzy powrócili, tak naprawdę, którzy doświadczyli takiego upadku, takiego też gdzieś życia na manowcach w różnych wymiarach i teraz są tak bardzo autentyczni też w tym, i ten autentyzm na końcu pociąga, jakby czyni tych uczniów, albo też daje przekonanie tym, którzy są gdzieś w oddali, że Kościół to nie jest tylko kwestia instytucji, kwestia samych zakazów, nakazów, ale że tu chodzi o coś znacznie innego, że to jest taki właśnie wymiar wolności, takiej prawdziwej, która jest w Jezusie Chrystusie. I takiego właśnie odkrywania zawsze życzymy i chcemy, aby ci, którzy są gdzieś tam nam dani do prowadzenia, nam jako duszpasterzom, ale też tym wszystkim, którzy mają taką władzę pasterską, chociażby rodzice, nauczyciele, katecheci, właśnie żeby do takiego przekonania dorastać. Jeśli chodzi o Światowe Dni Młodzieży, to tak jak tutaj ksiądz Andrzej wspomniał, jutro mamy krajowe posłanie na w ramach całej Polski do Lizbony na Światowe Dni Młodzieży i ono jest takie już tradycyjne, zawsze na miesiąc mniej więcej przed mamy takie wydarzenie, żeby złączyć tych wszystkich, którzy jadą, przynajmniej delegacje, bo to wiadomo, że nie wszyscy są w stanie przyjechać na Jasną Górę, ale tak w liczbach to jest już bardzo pokaźna liczba, bo tak jak nawet w informacji konferencji Episkopatu Polski ostatnio słuchaliśmy, to takich zarejestrowanych, takich, którzy zadeklarowali swoją obecność, już mamy ponad 20 tysięcy, a skądinąd wiemy, że będzie jeszcze więcej, ponieważ to są ludzie, którzy się nie rejestrują, a już mają wykupione noclegi, takie informacje z ambasady mamy, że to już jest w okolicach nawet 25 tysięcy. Dlatego też to jest ogromna rzesza ludzi, która poniekąd dała się złowić albo zaprosić do takiego wielkiego wydarzenia. I to krajowe posłanie temu służy, żeby dać tym ludziom taki impuls, że nie jadą tylko na wycieczkę, że nie jest to tylko turystyka, ale że mają misję. Właśnie misję niesienia Ewangelii daleko, daleko, aż na krańce ziemi, a Lizbona poniekąd jest na krańcach ziemi, bo to jest przecież koniec Europy, Cabo da Rocca, niedaleko Lizbony, to przecież najdalej wysunięty taki przylądek, jeśli chodzi o Europę w kierunku zachodnim. Dlatego to posłanie będzie miało miejsce, a przy okazji przed wydarzeniem centralnym, jakim będzie Eucharystia pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Suchodolskiego, będziemy też rozmawiać o takich najbardziej aktualnych sprawach i w końcu powiemy o naszych planach, jeśli chodzi o polską Lizbonę, o to wydarzenie, które będzie miało miejsce od 1 do 4 sierpnia w Lizbonie, czyli ten 1 maja, który zagospodarujemy jako nasze miejsce spotkania Polaków, Polonii, wszystkich gości, gdzie będą koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wiele innych spotkań, doświadczeń duchowych. To właśnie zaprezentujemy, pokażemy artystów, zaprezentujemy artystów, niektórzy artyści będą jutro z nami. Także zapraszamy serdecznie, kto jeszcze nie podjął planów, jutro rozpoczynamy w Bastionie Świętej Barbary o godzinie 10.30 na Jasnej Górze. Ale co jest też warte podkreślenia, to to, że praktycznie w każdej diecezji odbywają się już posłania takie diecezjalne, czasem nawet parafialne, co pokazuje, że idziemy w dobrą stronę, jeżeli chodzi nawet o myślenie o Światowych Dniach Młodzieży, ponieważ nie są one już takim wydarzeniem już ponadparafialnym, stricte takim ogólnopolskim, ale stają się coraz bardziej takim wydarzeniem związanym z życiem lokalnej wspólnoty, a szczególnie parafii. I to nam na tym zawsze bardzo zależy, żeby parafie się ożywiały, choćby przez to, że kilkunastu, czasem nawet od dwóch osób będą powstawały takie duszpasterstwa młodych, którzy wrócą i opowiedzą też o tym, czego doświadczyli. To jest właśnie takie niesamowite doświadczenie tych posłań diecezjalnych i wiem, że spotkamy się jeszcze na takim spotkaniu w niedzielę w diecezji warszawsko-praskiej.
No właśnie.
Tak, to prawda. W diecezji warszawsko-praskiej mamy posłanie diecezjalne w niedzielę o 18.
Także księże Tomku, dziękujemy za ten głos. Jutro widzimy się w Częstochowie.
Zapraszam, tak, oczywiście. Też oczywiście powiemy jutro o tematach katechet, spotkań katechetycznych. Biskup Grzegorz przybliży tę ideę spotkań w stylu, w duchu Rise Up, tego powstań, więc dużo rzeczy będzie nowych. Niektóre rzeczy zostaną przypomniane. No i spróbujemy też nawet w takiej ogromnej ilości młodych nakręcić teledysk do jednego z utworów Tau. Więc będzie się działo, mówiąc krótko. I tak nawet w kontekście tego, o czym mówicie dzisiaj, rozmawiacie na antenie, no właśnie to jest pokazywanie Kościoła takiego, który no wymaga, no bo to nie jest proste podjąć decyzję, żeby pojechać do Lizbony, trzeba dużo rzeczy zostawić, też trzeba dużo zainwestować, trzeba dużo przemyśleć, dużo walk się toczy, to jesteśmy tego bardzo głęboko świadomi i przekonani, że mogłoby pewnie jeszcze więcej osób, ale z różnych względów nie jedzie. To też chcę tylko powiedzieć, że ciągle miejsca są, mimo że te się powoli miejsca kończą, ale Lublin, Łowicz, jeszcze mamy dużo miejsc takich, gdzie czekają jeszcze grupy, są nie do końca pełne. Można do nas pisać, od razu przekierujemy, zapraszamy. Naprawdę warto mieć w sercu to doświadczenie.
Czyli możemy powiedzieć, że jeśli ktoś chce doświadczyć Kościoła wysokich lotów, to właśnie trzeba polecieć do Lizbony.
No można zacząć do Lizbony, niewątpliwie. To jest jakiś początek. I to nawet nie chodzi też o to, żeby zacząć, ale też może wrócić do pewnego źródła, czyli być na takim etapie doświadczania żywego Boga, ale przede wszystkim tego miłosierdzia. Wiem, że i o tym też będziemy mówili na Jasnej Górze, jest duży akcent położony na miłosierdzie Boże, które przyciąga, tak, które jest taką nieodgadnioną tajemnicą w czasie tych katechet i w czasie w ogóle całego spotkania pod przewodnictwem papieża.
Księże Tomku, bardzo dziękujemy za te słowa. Zachęcamy do udziału w Światowych Dniach Młodzieży. No i wszyscy łączymy się. Niech to będzie ten czas takiego duchowego wzrostu.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam was wszystkich i do zobaczenia i jutro, i na krajowych, i na diecezjalnych posłaniach i w Lizbonie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. A my kontynuujemy naszą rozmowę, naszą dyskusję o Kościele
wysokich lotów czy odlotów. Często porozmawiamy o tym, że chcielibyśmy mieć kościół takiej normalnej duchowości, żeby takiej normalności...
Normalnej duchowości, to fajnie brzmi. Już mi się podoba.
No bo tak często jest, że mówi się, że ktoś jest odjechany w tą czy w tamtą stronę, a jest takie pragnienie, żeby poczuć pewną normalność, pewną swobodę, pewną wolność. I no i niewątpliwie to, co też ksiądz Tomek powiedział, takie doświadczenie powrotu do kościoła, a myślę, że każdy ma takie doświadczenie, bo za każdym razem, kiedy grzeszy, to można powiedzieć, od tego kościoła odlatuje. Gdzieś na manowce. Może to nie są takie dalekie loty, ale nawet te krótkie, to są jakieś próby.
Ośmieliłbym się powiedzieć nawet, że chyba każdy z nas przeżył kryzys jakiś. Ja pamiętam chyba kiedyś ksiądz Pawlukiewicz, myśląc tutaj o tej normalnej duchowości, on kiedyś mówił o tym doświadczeniu takiej pobożności, właśnie miłość, co to jest dewocja, to jest miłość Boga bez miłości człowieka. Mi się wydaje, że młodzi są bardzo na to wyczuleni. Młodzi są, myślą, czy są młodzieży o tym, jakie dajemy świadectwo i tej chyba normalnej pobożności przez młodzież. Oni przede wszystkim w tym pierwszym kontakcie szukają akceptacji, tego, że nie będą osądzeni, tego, że będą wysłuchani, tego, że otrzymają słowa wsparcia, tego, że rzeczywiście poświęcimy im czas, tego, że ich po prostu wysłuchamy. Takie mam przynajmniej doświadczenie albo informację zwrotną po różnych ankietach, informacjach zwrotnych, które zbieram od młodzieży, z którą się jakby spotykam, prawda?
No właśnie, bo bardzo często jest tak, że młodzi ludzie traktują Kościół jako nienormalny, a świat jako normalny. I to właśnie bardzo często powoduje, że nie chcą do tego Kościoła przylatywać. No i teraz może spróbujmy sobie o tym trochę powiedzieć, co powoduje, że właśnie patrzą na ten Kościół jako na rzeczywistość nienormalną albo taką nie do końca w ich zasięgu, trudną do odkrycia.
Wydaje mi się, że w tym momencie wracamy tak naprawdę do początku naszej rozmowy, czyli ze względu na to, że w ostatnich latach świat stał się ogólnie dosyć wygodny. Lubi to, co jest łatwe, nie lubi wyrzeczeń, nie lubi jakichś trudnych zadań, a Kościół, powiedzmy sobie szczerze, Kościół tego od nas wymaga. Bóg tego od nas wymaga. I w momencie, w którym duża część społeczeństwa odchodzi od tego Kościoła ze względu na to, że po prostu im jest za trudno, im się nie chce, to jest dla nich wszystko nieprzyjemne, to czym więcej osób odchodzi, tym bardziej to się staje popularne. I teraz, czy osoby słabe psychicznie są w stanie wytrzymać tą presję, że no to co, ty zostaniesz, po co ci to co ty z tego masz? Bo fakt jest taki, że naprawdę byle jaka osoba nie... trzeba naprawdę dobrze myśleć, żeby wiedzieć, co Kościół nam daje. Bo jeśli podchodzimy do życia bardzo materialnie, to dochodzimy do wniosku, że tak, Kościół materialnie nic nam nie da, bo my wychodzimy z mszy i przykładowo nie mamy Pana Jezusa w ręku, nie idziemy z Nim za rękę, nie idziemy z Nim pod ramię, tylko mamy Go tak w sercu, mamy Go w duszy. I to jest to, wydaje mi się, że przede wszystkim przez to, że dużo osób odchodzi, to się staje popularne i osoby słabe psychicznie nie są w stanie tego wytrzymać. Takie jest moje zdanie.
Trochę tak, aczkolwiek ja, doświadczając Kościoła i będąc we wspólnocie, uważam, że Kościół daje mi bardzo dużo, ponieważ jak patrzę na siebie sprzed lat, jak wchodziłam do wspólnoty, a to jak się rozwinęłam, to zawdzięczam bardzo dużo wspólnocie, KSM-owi, a to wszystko dzieje się w Kościele, więc te wszystkie umiejętności, otwartość i pogłębianie swoich talentów, ja zawdzięczam właśnie tej wspólnocie i to właśnie jakby w Kościele nauczyłam się takiej otwartości i to, gdzie jestem tutaj dzisiaj teraz, to uważam za no, sukces Kościoła, sukces wspólnoty.
Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że każdy z nas, kto jest w tym studio, coś wynosi z tego Kościoła i wie, co wynosi z tego Kościoła. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, nie jest dużo osób, którzy są tak świadomi tego, co dostają od Boga, co dostają od Kościoła. No i teraz pytanie, jak pokazać tym ludziom, którzy nie zdają sobie z tego sprawę, co tak naprawdę Bóg może nam dać?
Księże Michale, od wiele razy dyskutowaliśmy na te tematy, co właśnie zrobić, bo właśnie między innymi zajmujesz się młodzieżą w Warszawie.
A wiemy, naprawdę, że... Naprawdę. Na warszawskiej
wiemy,
prawdy.
Że dobre duszpasterstwo w samej Warszawie, to można powiedzieć połowa sukcesu całej Polski. Hmm. Gdyby to tak policzyć ludnościowo, gdyby to się przełożyło.
Ktoś ciekawie ostatnio powiedział o duszpasterstwie akademickim w ogóle w Warszawie, bo powiedział, że to jest około 250 tysięcy ludzi młodych, a duszpasterstwa obejmują 5 tysięcy ludzi młodych, nie? Czyli ci jeszcze są jakoś w duszpasterstwach, ale ile pozostaje poza. Jest to myślę jakoś takie, bym powiedział, trudne pytanie. Ja tak sobie myślę, nie chciałbym być matematykiem, tym bardziej, że jestem humanistą i z jednej strony lubię wzorami się posługiwać, ale nie lubię ich dawać jako takie pewne dogmaty. To, co mi pomaga. Ja powiem to, co mi pomaga na dzień dzisiejszy, nie wiem, czy jutrzejszy. Bo lubię jakoś taką sprawdzać, czy to będzie się sprawdzało jutro, co robię dzisiaj. Ale wydaje mi się w tym duszpasterstwie, które prowadzę, czy będąc asystentem KSM-u, patrząc na pracę kapłanów, z którymi trochę też dużo gadam, wydaje mi się, im lepiej zorganizowane duszpasterstwo, tym lepiej. Dzisiejsza młodzież, już chyba każda, oni nie przyjdą do nas, jeżeli będą mieli poczucie straty czasu. Jeżeli nie damy im dobrych tematów, jeżeli nie damy im dobrej organizacji. My w czasie synodu młodych, który robiliśmy kilka lat temu w diecezji, kiedy zbieraliśmy ankietę od ludzi młodych i nawet trochę ludzi, którzy się nie przyznają do kościoła albo deklarują się jako ateiści, dużo różnych głosów żeśmy słyszeli, ale takie rzeczy jak miejsce przy parafii, przy duszpasterstwie, jakaś infrastruktura, ciepły kąt, dobra salka, jakaś kuchnia, łazienka, to już też dużo im daje, czy oni mają swój kąt, swoje miejsce. Wydaje mi się, że duszpasterstwa pyknął, albo ja myślę też o swojej tej wspólnocie takiej też akademickiej trochę, że zapraszamy ludzi z zewnątrz, z dobrymi tematami. Myślę, że dzisiaj trzeba zadbać o człowieka całościowo, nie tylko o jego duchowość, ponieważ duchowość się rozbija o brak człowieczeństwa i dobrej psychiki, o czym wspominał trochę Wiktor, mówiąc słaby psychicznie człowiek, słabszy psychicznie, czyli duch, dusza, ciało. Pokażmy jemu dobrą duchowość, tą zdrową duchowość, o której mówił ksiądz Andrzej, tak? Jakby czym jest rzeczywiście modlitwa, czym jest wiara, jak ją przeżywać, że mogą być kryzysy, że nigdy nie będziemy idealni. Do młodych to trzeba mówić, bo oni dzisiaj też mają takie przeświadczenie, wchodząc w świat dorosłych, że myślą, że wszystko będzie dobrze, że oni pokażą dopiero, że zmienią świat. Nie zmienią. Nie zmienią, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy.
Choć dorosłe. Często myślą, że zmienią.
Tak, znaczy na pewno coś zmienią. Na pewno coś zmienią, tylko na pewno nie tak, jak często chcą. I myśmy się też z tym mierzyli, wchodząc w świat dorosłych. On nie jest idealny, nie jest perfekcyjny. Coś możemy zmienić, ale trzeba mocno zbadać co. Czyli duchowość, czyli jakieś wsparcie psychiczne. Dzisiaj rzeczywiście i ci psycholodzy dobrzy są bardzo potrzebni, ale także człowieczeństwo, jak o swoje człowieczeństwo zadbać, emocje, swój rozwój taki, mówię, duchowy, ludzki, człowieczeństwo i taki psychiczny. To, myślę, jest bardzo, bardzo istotne.
Tak, ale ja na przykład z księdzem też bym się tutaj nie do końca zgodziła.
I bardzo dobrze.
Ponieważ wydaje mi się, że właśnie młodzi mogą zmienić patrzenie innych młodych na świat. Na przykład ja się spotkałam z odchodzeniem młodych osób z kościoła przez to, bo utarło się, że właśnie kościół jest bardzo nietolerancyjny na przykład i oni się boją braku akceptacji w kościele. I w momencie, kiedy ja się spotykam z inną niewierzącą osobą i jest na przykład piątek, ostatnio miała miejsce taka sytuacja, jesteśmy w sklepie, no i oni sobie tam biorą jedzenie i się pytają, czy ja to też coś chcę, a mówię, nie, no ja dziękuję, to ja sobie wezmę coś wegańskiego, bo jest piątek, ja jestem wierząca i ja poszczę dzisiaj. I to była osoba akurat nie heteronormatywna. I ona się tak na mnie spojrzała, wytrzeszczyła oczy i mówi takie, ale ty wiesz, że ja nie jestem hetero. I ja mówię, no ja wiem. No i dlaczego ty ze mną rozmawiasz, jakby nie powinnaś, przecież ty mnie nienawidzisz. I ja mówię, ja cię nie nienawidzę, ja cię kocham, więc to mi się wydaje, że to, w sensie tak kocham jako człowieka oczywiście, drugiego, taką zwykłą człowieczą miłością, prawda? I jakby wydaje mi się, że tutaj też bardzo dużo zmienia, że właśnie takie osoby myślą, że my ich po prostu nie akceptujemy jako ludzi, że my ich nienawidzimy. A to też wydaje mi się, że to do końca tak nie jest.
Ja tylko się dopytam, bo dobrze, że taka dyskusja wychodzi, tylko z którym moim zdaniem się w ten sposób nie zgodziłaś?
No jak ksiądz powiedział, że jakby my nie możemy zmienić myślenia innych ludzi, że nam się tylko wydaje, że możemy zmienić. To mi się wydaje, że właśnie tutaj możemy zmienić, no bo jakby tamta osoba teraz patrzy inaczej na Kościół i jest jakoś bardziej przyjaźnie.
No to tutaj się jak najbardziej zgadzam. Coś w jakimś innym chyba kontekście powiedziałem, ale jak najbardziej możemy wpływać nie wiem, podając przykład, powiedzieć coś. Nie pamiętam, w jakim kontekście to powiedziałem, ale później odsłucham.
Myślę, że ważną rzeczą jest nie moralizować innych, dawać świadectwo i prowadzić dialog, prowadzić rozmowę.
I to, też patrzeć z miłością.
No przede wszystkim. Oczywiście ta miłość musi być w pewien sposób wymagająca.
Znaczy nie, bo to jest ciekawe właśnie, bo mnie to w ogóle, wiecie, fascynują te hasła. Patrzeć z miłością. Co to znaczy? Bo
z
ja widzę,
ciepłem.
Że... duchowość kaloryfera, tak? A co znaczy z ciepłem? Ludzie są tak po prostu różni i tak wrażliwi, że jednemu spojrzenie i powiedzenie to powie ktoś, dziękuję ci bardzo, że mi zwróciłeś uwagę, a drugi się obrazi. Ja bym bardzo uważał, bym szukał perfekcyjnego stwierdzenia, co to znaczy ciepła miłość, bo dla mnie ona ciepła taka, ja wiem, ale o co chodzi? Znaczy jakby ciepłe spojrzenie, akceptacja. To jest, ja spotkałem wielu ludzi i tak, u jednego tolerancja oznacza to, u drugiego miłość znaczy to, u trzeciego akceptacja znaczy to i teraz myślę, ej, halo, jak to rozumieć? Teraz w zależności, nie, jakie chyba mamy wartości, gdzie żeśmy byli wychowani, to ktoś to w ten czy inny sposób interpretuje.
Myślę, że w pewien sposób Kościołowi jako takiemu, jako instytucji, jako temu Kościołowi, w którym jesteśmy, przypięto pewną etykietę i często młodzi ludzie przez właśnie takie rozumienie, no ten Kościół traktują tak, jak traktują. Ale za chwilę do tego wrócimy, ponieważ tu już widzę, że ojciec Grzegorz chce nam puścić jakąś refleksję muzyczną.
Ja chcę coś powiedzieć jeszcze przy okazji. Odnośnie tego, co mówiliście, Kościół Wysokich Lotów też tak mamy w temacie i tego poziomu wysokiego, dobrego. Ksiądz mówił o tym, że jakaś salka porządna, tak, żeby była, żeby tam było miło, było ciepło, kaloryfery, grzejniki i tak dalej. Ale o co mi chodzi? Tydzień temu był koncert Jednego Serca, Jednego Ducha i Jan Budziaszek, kiedy 22 lata temu to jakoś podejmowali po raz pierwszy, też mówił, dobrze zrobimy, ale to musi być na najwyższym poziomie. Żeby nie było, że to, co katolickie, to takie, no byle jak, jakieś tam byle scenka stanie, coś tam. Nie, musi być na najwyższym poziomie. Dzisiaj widzimy rzeczywiście ten poziom najwyższy i taki, no, który przyciąga, pociąga i myślę, że wiarę umacnia. Ale to tylko taki mój mały wtręt. 20 minut po 22. Tał był wspomniany. Będzie jutro też na Jasnej Górze będzie coś tam kręcił z dronem, ze zwyżkami, z różnymi rzeczami, bo też żeśmy na ten temat rozmawiali, więc myślę, że to będzie bardzo, bardzo pożyteczne. Ja przypominam, że możecie pisać i piszecie, za co dziękujemy. Będziemy, myślę, że po piosence, księże Andrzeju, coś zerkniemy na Facebooka przynajmniej na chwilkę, chociaż tutaj młodzi, myślę, że ten czas doskonale wypełnią, ale mimo wszystko żeby nie było tak, że obiecujemy, a z tego nic później nie ma. Dlatego piszcie na Facebooku, co powoduje, że młodzież odlatuje z kościoła, albo po prostu komentujcie też to, o czym rozmawiamy dzisiaj w naszym studiu. SMS-y 536 600 500, 536 600 500 i telefony 56 655 23 55 albo 655 23 56. Młodych słuchaczy oczekujemy na naszej antenie dzisiaj.
Osiedlowy styl. Tao. Kali. Dla wszystkich dzielnic całej Polski. Nawigator. Mam w sobie wiele ulic, jestem jak GPS. Na chwilę zawiesiłem się i wyświetlałem błędną treść. Szukając sygnału, szkodziłem system i zrestartowałem program, bo odnalazłem satelitę. Mam Boga za lektora, jedź prosta droga. Tał, mam aktualizację, ma brat, sprawdź jak nawijam. Na ulicach nie widać, bo chodzę po niej, chociaż ona dawno ze mnie wyszła. Nie jestem bogaty, nie mam bogactwi. Nawet gdybym miał hajsy, to bym ich nie tracił. Na taki spytek, jak maluchy godują. Bez oceny życie parkują na podwórko. Ty szukasz bramki do lepszego jutra. Ten track jest jak autostrada, płatna, ale się rozbujasz. Robimy kawałki, w których odnajdziesz drogę, a nie oddajemy dróg w kawałkach, choć to takie polskie. Gdzie nie spojrzę, widzę bloki, ziomy. Mundurowi na walkie-talkie patrolują drogi. Mój jest bolid, bo oddałem go Chrystusowi. To najlepszy mechanik, co sprawi, że będziesz wolny. Czasami czuję się jak nawigator, gdy wskazuję drogę dzieciakom. Prowadź mapo, ta nawigacja zaprowadzi nas do nieba. Wiesz, włącz ci pies, tał wiezie cię z Kali. Wracam do żywych, wjeżdżam na osiedla. Lubię ten playboard, gdy jadę po bednach.
weź to głośniej, pis, pis, okon może prowadź drogą.
Ile razy pogubiłem drogę, pomyliłem znaki, wyprowadzony w pole, błądziłem bez mapy węgle sam. Tak niewiele trzeba, by dojść do latarni, więc uniosłem głowę w górę i oświecił mnie dobry pan. Omijam przydrożne problemy za peleny, mam osobny pas, bag bez limitu beny. Wiara, nadzieja, miłość, na niej zapięte klemy, charakter, anflat, brat, wszędzie dojedziemy. Dawaj ze mną tam, gdzie kwiaty kwitną, a nie biedną, autobaną na niebo z ponad wiekową średnią. Ponadczasowe mapy doprowadzą nas na pewno, musisz tylko w to uwierzyć, gdy w dolinie kusi ciemność. Za nami marność, a na horyzoncie tęcza barw. Sprawdź, gdzie prowadzi cię dziś Kalitał. Cel jest blisko, wznieś ręce do góry, wbijaj do nawigatora ukierunkowanej fury.
Czasami czuję się jak nawigator, gdy wskazuję drogę dzieciakom. Prowadź mapo, ta nawigacja zaprowadzi nas do nieba. Wiesz, płoć ci pije, tał, blał, kali. Wracam do żywych, wjeżdżam na osiedla. Lubię ten flavor, gdy jadę po bebnach. Weź to głośniej, pis, pis, okon może prowadź drogą. Mam w sobie wiele ulic, jestem jak GPS. Mam w sobie wiele ulic, jestem jak GPS.
A my w audycji Czas Wzrastania rozmawiamy o kościele wysokich lotów, czy też odlotów. No i mamy pierwszy telefon.
Szczęść Boże, niech będzie wychwalony Chrystus.
Szczęść Boże, na wieki wieków.
Adam,
amen.
Adam z diecezji Tarnowskiej. Po pierwsze, wszystkiego najlepszego księży Andrzeju. A po drugie, przechodząc już do tematu. Tak, słucham waszej audycji i bardzo chciałbym podziękować za poruszenie takiego trudnego tematu, bo niewątpliwie jest on trudny, szczególnie dlatego, że tak jak tutaj wspomniał ksiądz Michał, nie ma jednej odpowiedzi, jednej recepty na to, dlaczego młodzi odchodzą i dlaczego też zostają w kościele. Jest to złożone czy od wrażliwości, czy różnych doświadczeń. Myślę, że teraz są takie zmiany społeczne, które na pewno to komplikują i sprawiają, że bardzo indywidualnie musimy podchodzić, więc dziękuję za dzisiejszą dyskusję, bardzo ciekawie się jej słucha. Ale tak słuchając, moje myśli napływają cały czas do jednego pytania, czy takiej wielkiej chęci. Po pierwsze, jak tak było w Światowych Dniach Młodzieży, że też tak pomyślałem, dlaczego ja sam pojechałem na nie i to było świadectwo uczestników. I teraz, gdy ja mówię o Światowych Dniach Młodzieży, też zawsze myślę o swoim doświadczeniu, tego, jak doświadczyłem młodego i bardzo zróżnicowanego z całego świata pod względem języków, kultury, zwyczajów, kościoła. Jest to coś piękne, czym chciałbym się dzielić. I moja kwestia, moje pytanie jest takie, albo prośba bardziej, też może po wysłuchaniu właśnie Tał, który właśnie mówi prosto z serca i opowiada swoje historii. Mówimy tak trochę abstrakcyjnie o młodych, jak sprawić, żeby przyszli, jak sprawić, żeby nie wyszli, trochę tak w roli odźwiernego. A mam pytanie i ogromną prośbę, czy szczególnie młodzi obecni dzisiaj z Warszawsko-Praskiej i Martyna, czy moglibyście odpowiedzieć, dlaczego wy zostaliście w tym kościele? Dlaczego jesteście? Bo tak mówimy, jak sprawić, żeby ludzie przyszli albo nie odeszli. A co sprawia, że wy jesteście? Czy moglibyście się podzielić takim swoim świadectwem? No bo właśnie świadectwa i w ten sposób Chrystus rozprzestrzeniał dzięki apostołom swoje nauki. Więc gdybym mógł poprosić w imieniu swoim i słuchaczy o wasze świadectwo. Dlaczego wy nie odlecieliście?
Adamie, bardzo dziękujemy ci za to pytanie, też i za twoje świadectwo, za to, że jesteś w tym kościele. Dziękujemy i za chwilę myślę, że taką rundkę zrobimy właśnie, dlaczego jesteśmy w tym kościele i nie odlecieliśmy, ale zanim to uczynimy, to bardzo proszę Martynę o przytoczenie może kilku takich komentarzy, które mamy już na Facebooku.
Oczywiście. Dzisiejsze pytanie to jest, przypomnę, co powoduje, że młodzi odlatują z kościoła. I tak Joanna pisze, że jest to niełatwe pytanie. Myślę, że dużo zależy od wychowania. Dzisiaj na zbyt dużo się pozwala. Zostawia się młodzież samą sobie w najtrudniejszym dla niej okresie. Brakuje często dobrego przykładu i autorytetów, kiedy młodzi ludzie nie mają w sobie także fundamentu wiary i miłości do Boga i bliźniego, to ulegają nagonce na Kościół i podszeptom tego świata. Od najmłodszych lat dzieci powinny być wychowywane w wierze i w miłości do Pana Boga i człowieka, w szacunku do życia i wychowane do odpowiedzialności. Takie wychowanie powinno być poparte przykładem rodziców. Ważne, aby wychowanie nie kończyło się w momencie, kiedy dzieci kończą szkołę podstawową, ale aby wychowywać je i wspierać w okresie nastoletnim i przez całe życie przypominać im, nawet jak są dorosłe, jaka jest właściwa droga. Jeżeli dzieci od początku będą nauczone miłości i szacunku do Pana Boga, do rodziców, do samych siebie, do kościoła i kapłanów oraz będą wiedziały przykład rodziców, oraz osób konsekrowanych, mających żywą relację z Panem Bogiem, to jako nastolatkowie nie odejdą od Kościoła, ale będą jego ważną częścią i w Panu Bogu będą szukali oparcia, siły, pocieszenia, pomocy, będą mieli żywą relację z Panem Bogiem i będą świadkami Ewangelii w swoim dorosłym środowisku. Do tego jednak potrzebne jest własne wychowanie do miłości i odpowiedzialności oraz w szacunku do Boga i życia każdego człowieka. Natomiast pozwolę sobie jeszcze jeden przytoczyć. Pani Magdalena pisze, że takim problemem jest zbyt ścisłe podejście Kościoła do modlitwy. Młodzi odbiegają tym, czynność tego przymusu łączy się z wiarą, dlatego nie chcą wierzyć wbrew woli i swojej i Bożej. Nasza wola łączy się z Bożą. Jest dobra inaczej, już dobrze niekoniecznie musi być. Bardzo dużo komentarzy mamy właśnie, że autorytetem są rodzice i ten przykład rodziny. I teraz tak, jak już jestem przy głosie, to też mogę gdzieś tam odpowiedzieć na to pytanie Adama. I jak to było u mnie i dlaczego ja zostałam, a też dlaczego przyszłam. Jakby od zawsze byłam w kościele i byłam też wychowana w wierze katolickiej. Aczkolwiek na pierwsze spotkanie wspólnoty, gdzie szukałam czegoś więcej, to przyszło po prostu, bo było fajnie, byli ciekawi ludzie, mogliśmy tam spędzać czas i graliśmy na początku w planszówki i dopiero z czasem jakby pojawiła się też potrzeba czegoś więcej i też no, nasi liderzy i też wtedy ksiądz wikary stwierdził, że właśnie gdzieś tam chciał nam pokazywać Pana Boga i zaczęliśmy rozmawiać na różne tematy, no i była też to przestrzeń taka, gdzie nie tylko dzieliliśmy się wiarą, ale tak jak wcześniej powiedzieliśmy sobie, że potrzebowaliśmy takiego miejsca dzielenia się sobą i też dla mnie to było środowisko, gdzie mogę mówić o swoich problemach, gdzie mogę no właśnie, w szkole nie zawsze była taka przestrzeń do rozmowy na różne trudne tematy, takie nawet środowiskowe i ludzkie, a na wspólnocie jak najbardziej można było porozmawiać o wszystkim. No i to jakby tak się zaczęło w ten sposób. I tak myślę, że trwa, że tutaj jest ta przestrzeń, gdzie mogę się tym dzielić i teraz też to przekazywać innym. I jakby to myślę, że dla mnie to było takie środowisko wzrostu właśnie.
No, następny. Oni się tu biją, kto powie świadectwo.
Nie, przegrał w papier kamień, mówi.
No, tak wyszło właśnie, więc teraz przyszła moja kolej. Ja, podobnie jak Martyna, w kościele byłem od małego dzieciaka, ze względu też na rodzinę, w jakiej się wychowywałem. Natomiast później trafiłem do tej najpopularniejszej wspólnoty, jaką są ministranci i powoli jakoś to tak szło do przodu. Nigdy do pewnego momentu nigdy nie rozmyślałem, czy jest jakaś inna sensowna droga. Natomiast w momencie, w którym zacząłem wchodzić w wiek, w którym mógłbym mieć takie myśli, w którym mógłbym zacząć rozkminiać, czy jest sens trwania w Bogu. Bóg postawił na mojej drodze bardzo ciekawą osobę, bardzo ciekawego księdza, który u nas w parafii stworzył wspólnotę KSM-u. Na początku to była po prostu wspólnota, w której zrzeszała się młodzież, później to się przełożyło w... stworzyło się KSM. No i później byli kolejni księża, kolejne osoby, natomiast chyba ta wspólnota stworzyła mnie i stworzyła to, że ja nie odszedłem z tego kościoła, że ja w nim zostałem i w takim czasie, kiedy mój charakter, moje nastawienie na świat właśnie się, to wszystko się tworzyło, to wtedy właśnie miałem wspólnotę, wtedy miałem takie boskie odwołanie, boskie spojrzenie na świat i przez to właśnie wydaje mi się, że zostałem.
U mnie natomiast było troszeczkę inaczej, bo no wychowywana byłam wiadomo, wierzę, tylko no nie należałam od urodzenia, tak nazwę, do żadnej wspólnoty. I ja pamiętam taki jeden kluczowy dzień, jak w niedzielę, jak to była tradycja, cała rodzina chodziła w niedzielę do kościoła i w momencie, gdy już taka gimnazjum było, to zaczęło się więcej nauki i była niedziela i moja rodzina szła do, na mszę świętą. A ja się zapytałam, czy mogę po prostu nie iść, bo mam naukę. No i wiedziałam, że raczej się mama nie zgodzi, ale wtedy powiedziała, że jak mam dużo nauki, że mogę nie iść. To ode mnie zależy, co ja wybiorę. No więc nie poszłam. I tak minął jeden tydzień, drugi tydzień, trzeci tydzień. I później nagle tak stwierdziłam, tak doszło do mnie, że mi jednak tego brakuje, że ja jednak coś z tego wynoszę, jakby jakieś, coś mi to jednak daje i tak w ciągu tygodnia, jak nie byłam w niedzielę na tej mszy, tak czułam się taka, nie wiem, taka, nie to, że niedoskonała, ale coś mi tak doskwierało i mam jakby do teraz, że jak pójdę w niedzielę na mszę, to czuję się taka o dużo lżejsza, taka pełniejsza, napełniona dobrą energią, taka gotowa na nowy tydzień, a nie tak, że tak trochę z wyrzutami wkraczam w nowy tydzień, kiedy powinna być taka właśnie oczyszczona i tak, no właśnie takie wyrzuty sumienia mi takie brały.
To ja również wychowywałam się od dziecka właśnie w rodzinie katolickiej i wydaje mi się, że mnie najbardziej do kościoła przybliżyła wspólnota odnowy w Duchu Świętym tak naprawdę. Oczywiście teraz KSN też jest mi bardzo bliski, ale no mama mnie właśnie tam zaprowadziła jako takie dziecko i byłam tam w sumie najmłodsza. I jakoś tak mnie to trzymało przy tym kościele. Oczywiście też wiadomo, nie zawsze było kolorowo, no bo jak to dziecko czasem się buntowałam. Mama mi do tej pory, nie wiem, ale właśnie był ten bunt, ale jakoś nigdy nie chciałam odejść od tego kościoła. Coś mnie zawsze tak trzymało przy tym. Nie wiem, na przykład pamiętam, jak kiedyś miałyśmy jakąś taką, może nie kłótnię, ale taką rozmowę z mamą i ja jakoś tak jako dziecko chyba narzekałam na tym spotkaniu i ona mówiła, dobra, to więcej tam nie idziemy. I we mnie się zapaliła jakaś taka lampka, no chyba ty nie idziesz, nie? Ja tam już po prostu więcej nie narzekałam na tych spotkaniach, no bo jako dziecko, no to tam wiadomo, lubiłam sobie czasem ponarzekać, ale dobra, wracając do meritum, no to właśnie ta wiara była zawsze, mniej lub bardziej kolorowa, ale była. No i potem we wspólnocie właśnie tak wzrastałam w tej wierze, najpierw w odnowie w Duchu Świętym, potem w KSM-ie. I no jakoś tak to szło. I no wiadomo, miałam w międzyczasie jakieś takich parę nawróceń, no bo człowiek się nawraca całe życie, to nie jest tak, że raz się nawróci. I jak patrzę na siebie sprzed paru lat, no to myślę, no ja tą swoją wiarą nic nie reprezentowałam w ogóle siebie jako osoby wierzącej. Ale pewnie jak spojrzę na siebie za parę lat, jak opowiadałam w tym radiu, to pewnie pomyślę sobie to samo o sobie teraz, że ja prezentowałam tą wiarą w ogóle nic totalnie, nie? Więc no, tak mi się tylko wydaje. Może...
Tak, dlaczego ja zostałem w kościele, tak? No bo wychowanie nie wyszło moim rodzicom, tak, którzy nie chodzili. Znaczy ja mogę się podzielić może takim doświadczeniem, że rzeczywiście moi dziadkowie byli mocno wierzący. Ta tradycja jednak chrześcijańska była, bo ona była mocna w tych latach 80. To teraz się robi, że ona jest po prostu niemodna albo jest jakimś tam dla dzisiejszej kultury. To trzeba zaznaczyć. Kultury, w którym są jakieś paradygmaty, jakaś aksjologia, jakieś wartości, jakieś przesłanie. I ona jest bardzo świetnie ukryte i przez media, i przez prasę, i w różnych ludziach, i tych, którzy mają coś do powiedzenia tam czy tu. Także przez, nie wiem, jakiś świat show biznesu, artystów i tak dalej. Więc dla mnie osobistym spotkaniem było to, ja miałem 10 lat, jak mnie kolega zaprosił do służby liturgicznej, tej najbardziej popularnej wspólnoty w kościele, jak powiedział Wiktor, pochodzący z Dąbrówki.
Zgadzam się.
I zaprosił mnie do wspólnoty i ja po prostu spotkałem ludzi we wspólnocie wierzących. Ja doświadczyłem bardzo mocno też rodzinności, dobrego, fajnego domu właśnie w kościele. Ja pochodzę z bardzo biednej rodziny, ludzi, którzy sami przychodzili po mszy świętej, jak był obóz. Michał, jak chcesz, mamy pieniądze, możesz pojechać, czy ty chcesz. No i ja chciałem, tak? Doświadczyłem bardzo fajnych duszpasterzy. Ale w czasie tych wielu lat też przyszły kryzysy. Nawet mogę tyle się podzielić, chyba tym będę troszkę lądował. Ale ja nawet w seminarium przeżyłem taki kryzys, że chciałem odejść z seminarium, a później kolejny krok to chciałem odejść z kościoła, bo taki przeżyłem kryzys, to było moje i znowu doświadczyłem spotkania z ludźmi, którzy Panem Bogiem żyli i oni mnie uczyli życia Panem Bogiem, ale też uczyli mnie życia i bycia człowiekiem, bo pewnych rzeczy nie rozumiałem w życiu i oni mnie tego uczyli. To było dla mnie mocne po prostu doświadczenie. Myślę, spotkania ludzi wiary, to było dla mnie niesamowite. Oczywiście osobista walka, praca nad sobą też.
No i właśnie, mamy telefon.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kto się do nas zadzwonił?
Karolina z diecezji Białostocki.
Bardzo miło.
Ja dzwonię, chciałam się też włączyć, bo te wszystkie jakby aspekty, które były poruszane, są bardzo wartościowe i też bardzo się z tym zgadzam, że wychowanie jakby jest tym pierwszym i najważniejszym elementem. Bez tego, no to bardzo ciężko jest tak po prostu przyjść do Pana Boga. No ale jeśli to zawiedzie, to jak możemy tego młodego człowieka ściągnąć do Pana Boga albo zatrzymać, kiedy rodzice zawodzą, tak? A często niestety tak to wygląda teraz. Rozmawiałam nawet z moim tatą ostatnio właśnie, dlaczego tak to wygląda. Na przykład ostatnio bardzo, bardzo zaczęło mnie w kościele, no są pewne elementy, które też są takie przykre, że kapłani boją się mówić tak jasno, właśnie żeby nikogo nie urazić. Jesteśmy trochę w takim klimacie, że bardziej wskazujemy na miłosierdzie Boga, a zapominamy o sprawiedliwości. I to też, tak jak zauważam, ostatnio zostałam mamą i zauważam w małym dziecku, że ono potrzebuje mieć pewne reguły, bo inaczej jest niespokojne. I tak naprawdę tak samo człowiekowi młodemu, szczególnie dorastającemu, nie można tak po prostu powiedzieć, że kocham, znaczy oczywiście kocham cię niezależnie od tego, co zrobisz, ale są pewne wartości, są pewne reguły, są pewne zasady. Jeśli będziesz je przekraczał, to sam siebie zranisz, tak? I jakby kocham cię mimo wszystko, ale za to będą konsekwencje, jeśli będziesz coś robił. I mi brakuje takiego jasnego przekazu, jakby, że nie mówimy o pewnych rzeczach, tylko są takie kazania o niczym, nie? Nie ma homilii, jakby nawiązania do słowa. Znaczy, to są rzeczy, których mi brakuje, bo wiem, że oczywiście są różne parafie, są różni kapłani i nie mówię, że to jest jakby wszystkich problem, ale zauważam to bardzo, że właśnie jest taka miałkość i brakuje jakby takiej, jakby odlatujemy w jakąś stronę taką niebezpieczną, tak w ogóle powiedziałabym, że trochę jakby jest za dużo takiej ekumenizmu, że wszystkie religie są równe, tak? Jakby to jest nieprawda. Jeśli człowiek ma taki komunikat, że no tak naprawdę to niezależnie w jakiej jesteś wierze, Bóg cię kocha, no i tak naprawdę Bóg wszędzie jest to sam, no to oczywiście, że się zgubimy, no bo Pan Bóg jest tylko jeden i tylko jedna religia może być prawdziwa, tak? Czyli jakby tylko w katolicyzmie, tam, gdzie mamy wszystkie sakramenty, tutaj Pan Bóg nam to zostawi, tak? Bramy piekielne nie przemogą Kościoła katolickiego. Jakby musimy być bardzo precyzyjni w tym, bardzo jasny to powinien być przekaz. I jakby tego mi brakuje. Myślę, że ludzie, no oczywiście jest teraz, ten świat idzie w zupełnie innym kierunku i chce wszystko jakby odwrócić, tak? I jakby są takie trendy, jest nagonka na Kościół. Ale jeśli Kościół będzie się temu poddawał i na przykład zacznie błogosławić pary homoseksualne jak w Niemczech czy gdzieś tam na Zachodzie, nie? Co widzimy taki jakby nalot protestantyzmu, to jest no bardzo tragiczne. Albo komunia święta na rękę, wiecie, takie odejście od bóstwa, jakby że nie traktujemy Pana Boga z takim bóstwem, nie oddajemy Mu takiego bóstwa, na jakie On zasługuje, to zaczynamy się gubić i myślę, że to na pewno by nam bardzo pomogło. To już może wszystko. Dużo się rozgadałam. Ale
bardzo, bardzo
tak
dziękujemy
mam
za to słowo. Też za te pewne dygresje. Myślę, że potrzebujemy takiej refleksji. Z jednej strony duchowej, z drugiej strony intelektualnej, żeby właśnie ta nauka Kościoła była no, jasną nauką, ponieważ bardzo często, kiedy jest rozmyta, no to tak jak się mówi, nie, że w mętnej wodzie to najlepiej diabeł łowi. Ale o tym za chwilę będziemy dalej sobie o tym mówić. Prosimy ojca Grzegorza o refleksję muzyczną.
Tak, zanim refleksję też coś powiem, ale o wzrastaniu, bo zapomnieliśmy, mamy nowy numer miesięcznika Wzrastanie, czerwcowy, w temacie, który podejmujemy dzisiaj i takie dobre rozszerzenie tego, o czym jest mowa. Kościół wysokich lotów, nie odlotów. To dla tych, którzy będą komentowali, chyba jakoś wylosujemy, nie wiem, bo trudno oceniać komentarze. Każdy jest ważny, wartościowy i potrzebny. Dlatego też jest jeszcze, no już 3 kwadranse, 45 minut naszej audycji jeszcze pozostało, więc zachęcamy, zapraszamy do tego, żeby pisać, co powoduje, że młodzież odlatuje z kościoła. Tak, tutaj na Facebooku fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży i SMS-y 536 600 500. A ktoś, jeżeli chciałby zatelefonować z młodych słuchaczy, 56 655 23 55 albo 655 23 56. Gościmy dzisiaj Katolickie Stowarzyszenie Młodzież.
Piękny świat przemierzasz pomaleńku. Nagle stop, jakiś mur, groźny cień. Ach, to strach, to wielka góra lęku. Ale ty nie bój się, tylko wiesz. Jeśli taki gór nie da się przeskoczyć, jeśli taki gór obejść nie da się, no to góry, do góry. Dziecięca wiara, może, nie może, poczuwać zaraz. Góry, do góry, może, nie może się doczekać na wielkie wzór.
Czas wzrastania, audycja dla młodzieży, za 13 minut 23 wracamy do rozmowy. Przypomnę tylko numer telefonów, to tak naprawdę ostatnia chwila, żeby do nas zadzwonić i powiedzieć coś w temacie, który dzisiaj podejmujemy, co powoduje, że młodzież odlatuje z kościoła, albo tak ogólnie kościół wysokich lotów, czy odlotów, co to znaczy. Słuchacie też młodych, którzy są razem z nami i nie tylko młodych, wszystkich młodych, przepraszam, młodych wraz z kapłanami, tak chciałem powiedzieć, nie wypominając wieku oczywiście nikomu. 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Księże Andrzeju, idziemy dalej.
No właśnie, lata robią swoje, ale wprawdzie duch się nie starzeje. Podejmujemy właśnie tą tematykę kościół wysokich lotów czy odlotów i tak już były świadectwa, były pytania o to właśnie, co powoduje, że młodzież odlatuje z kościoła. A spróbujmy teraz dotknąć właśnie tej rzeczywistości, co powoduje, że człowiek jest w stanie się wzbijać właśnie w tą przestrzeń do Pana Boga, jednocześnie tracąc kontaktu z drugim człowiekiem, czyli nie odlatując. Bo czasami to jest tak, że patrzymy w kierunku Pana Boga, myśląc o tym, że Pana Boga za nogi chwyciliśmy, a zapominamy o drugim człowieku. I to tak można powiedzieć, wtedy jest niby takie poczucie wielkiej duchowości, ale często może powodować brak używania rozumu. To, co właśnie mówił ojciec święty Jan Paweł II, że właśnie lot człowieka jest oparty i o wiarę, i o rozum. Czy właśnie w tej rzeczywistości ludzi młodych widać taką równowagę?
Czyli na podstawie, według mnie, na podstawie tego, co ksiądz mówił, kluczem do wysokich lotów człowieka jest zrozumienie tego, że Bóg jest w drugim człowieku. Że my nie możemy złapać Boga za... Że nam się wydaje, że złapaliśmy Boga za nogi, tak naprawdę ignorując drugiego człowieka i wierząc w to, że realny, żywy Bóg jest w drugim człowieku, tak naprawdę kogo my złapaliśmy za nogi? To jest bardzo błędne myślenie. I teraz musimy zrozumieć, że jeżeli Bóg jest w drugim człowieku, to my tylko pomocą drugiemu człowiekowi, tylko służbą dla tego drugiego człowieka, czyli miłością, bo miłość to służba. Więc tą służbą drugiemu człowiekowi możemy łapać tego przysłowiowo, łapać Pana Boga za nogi i mieć te wysokie loty. Czyli wysokie loty, poświęcenie się w imię drugiego człowieka, kochanie drugiego człowieka, czyli tak naprawdę podstawowe myślenie Kościoła.
Czy Michał się z tym zgodzi, czy nie?
Znaczy mi się rodzą pytania, bo ja nawet nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Nie wiem, czy późno jest, czy co, czy ja już...
Nie, wczesna pora.
Fajnie, ja mam otwarte oczy, ale mózg mój śpi. Więc ja nie wiem, czy ty mówisz jakby w jakim kontekście też, Wiktor. Mi może jednej rzeczy albo kilku brakuje, ale chciałbym, żebyś dopowiedział. Bo to co, wystarczy być dobrym dla drugiego człowieka, kochać drugiego człowieka, czyli taki humanizm, tak? A co z, nie wiem, z jakąś... Złapać Pana Boga za nogi, ja sobie też wyobrażam, nie wiem, komunia święta, spowiedź, modlitwa. Jednakże jakaś ta forma mojej relacji z Bogiem też jest ważna. No i jeszcze jeden aspekt, miłość do siebie. Jak ja sam siebie rozwijam, jak rozwijam swoje talenty, bo można się poświęcić drugiemu człowiekowi, zapomnieć o sobie, tak?
Nie wiem, może mylnie mam wrażenie, że ksiądz teraz relacją z drugim człowiekiem wykreślił w ogóle sakramenty, możliwość przyjmowania sakramentów, a wydaje mi się, że to się wszystko ze sobą łączy, bo tak naprawdę...
I tego właśnie potrzebowałem. To się ze sobą łączy.
Oczywiście, że tak. My budujemy naszą relację z drugim człowiekiem na podstawie naszego dekalogu. I teraz w momencie, w którym nie wychodzi nam budowanie tej relacji z drugim człowiekiem, nie wychodzi nam bycie dobrym, czyli nieprzestrzeganie dialogu, czyli popełnianie grzechu, czyli musimy iść do spowiedzi. A spowiadamy się po co, aby być czystym, żeby móc iść do komunii. Więc tak naprawdę według mnie to są wszystko sytuacje przyczynowo-skutkowe. Dlatego oddzielanie tego tak na siłę to jest zupełnie bez sensu. Wszystko sprowadza się tak naprawdę do tych podstaw, do tych... tych korzeni.
To są właśnie te dwie rzeczywistości bardzo ważne. I wiara, i używanie rozumu.
Znaczy
właśnie.
Tak, ale odnośnie tego księża Andrzeju, albo drodzy słuchacze, albo drodzy młodzi, którzy tu jesteście, to ja może tak zadam jedno pytanie, bo ja nie odnoszę wrażenia, ale być może jestem dość oryginalny, zresztą do tego się przyznaję, o tym mówił Karol Akutis w jakimś kontekście, taki chciałbym umrzeć, jaki oryginał, a mianowicie wiara i rozum. Powiedzieliśmy tutaj o tym, że może być wiara, nie wiem, niekonkretna. Ja nie odnoszę takiego wrażenia. Ja przyznam nawet szczerze, że szukam najlepszych ludzi, którzy mówią najlepsze wykłady, najlepsze homilie, ale też czytam, powiedzmy, książki, nauczanie Kościoła, katechizm Kościoła katolickiego, nie wiem, jakieś dzieła z teologii fundamentalnej. Dla mnie nie jest nauka Kościoła rozmyta. Ja nie widzę nic rozmytego. Ja tylko widzę jedno, że ludzie, którzy chodzą po tym świecie, oni tak interpretują, że tak to rozmywają, tylko trzeba wiedzieć po prostu, kogo słuchać. Ale by tak każdy wziął, zaczął czytać te dogmaty Kościoła, nauczanie Kościoła, Pismo Święte, to by dobrze wiedział, jak jest. Tylko my sobie pozwalamy na interpretację i zwodzenie przez tych, którzy świetnie interpretują nieraz nauczanie Kościoła, wykorzystując to dla jakichś konkretnych swoich celów. Nie wiem, zbieram swój kościół, swoją pobożność, muszę mieć jakąś swoją organizację, swoją wspólnotę. Nie, myślę, że tutaj...
Swego Boga.
Tak, i tutaj jest potrzebna wiara i rozum. Wiara, czyli moja osobista odpowiedź na objawiającego się Pana Boga, rozum, czyli to nie są jakieś... Towarzyszą temu emocje, ale ja rozumowo podejmuję, dlaczego tak robię, dlaczego podejmuję taką decyzję, w co ja wierzę, jak przeżywam tą wiarę, a to dla mnie osobiście ja nigdy nie odniosłem wrażenia, tak mi się wydaje, że chyba mogę powiedzieć nigdy, żeby nauczanie Kościoła było jakoś rozmyte. Nie. Ja mogę go nie zrozumieć. I wiele ludzi
właśnie, bardzo często jest może za mało głoszone, czy przytaczane, jak powinno być. A jeśli już się mówi, to ktoś odbiera to, że to jest moralizatorstwo, czyli można powiedzieć mówienie bez pokrycia, że tak ma być, ale niekoniecznie to w czyimś życiu się sprawdza. I tu właśnie bardzo często młodzi ludzie wyłapują ten dysonans pomiędzy jedną rzeczywistością a drugą. No i teraz myślę, że trzeba młodych ludzi zapraszać do poznawania nauki, czyli trzeba głosić, trzeba formować, trzeba nauczać, trzeba uczyć modlitwy. Myślę, że przez samo bycie dobrym, czy poprzez samo klepanie po ramieniu, że wszystko jest w porządku, na pewno niczego nie jesteśmy w stanie zmienić. Bo nie może być, oczywiście w pierwszym kontakcie, nawet do osób ideologicznie przeciwnych do nas, ważne jest, aby umieć z takimi osobami podjąć dialog.
Argumenty, prawda?
Nie, ale na pewno trzeba w pewnym momencie argumentów naukowych czy tych teologicznych też użyć.
Umieć użyć, tak.
Nie możemy tylko mówić i pochwalać, że jest wszystko w porządku. No, ja mam takie, a to dobrze. No nie jest dobrze. Jeśli wierzę właśnie w Boga, jeśli kieruję się nauką Kościoła, to będę to głosił.
Ktoś fajnie powiedział kiedyś, nie argument siły, tylko siła argumentu. Nie? Ja widzę czasami te nasze dyskusje są dość rzeczywiście emocjonalne, jak to kiedyś w kabarecie powiedzieli, miałkie, takie trochę miałkie, rozmyte. Nie?
Amalia, odnajdujesz się w tym?
Amalia się zwiesiła delikatnie, ale jeszcze nie zasnęła.
No, bliska jestem, ale jeszcze bym...
Budzimy.
Ale nie, żeby było u nas nudno, czy coś.
Nie. W każdym razie. Co bym mogła powiedzieć? Mogłabym się odwołać do tej jakby jako nauka, że ta rozmyta woda i ja wiem, jak na przykład dla mnie, gdy młodzież chciałaby nie tylko pogłębiać wiarę w Kościele, ale też załóżmy w domu, czytając na przykład Pismo Święte i interpretując Pismo Święte i Ewangelię, czy Pismo Święte, Biblię, jest bardzo jakby ciężką lekturą, którą jest zinterpretować poprawnie i domyśleć się, co to jest, co jest nam jakby przekazywane, jest bardzo, bardzo ciężkie i mi na przykład dużo to pomaga, bo powiem, że ja nie jestem taką osobą, co lubi filozofować, dla mnie jest to ciężkie, takie nie jestem osobą humanistyczną i na przykład dużo mi daje spotkania, na których jest adoracja i czytanie Pisma Świętego. I w których są, później są grupy podzielone i każdy wypowiada się, jak zrozumiał fragment danego Pisma Świętego. I ja bardzo lubię słuchać, jak inne osoby wypowiadają się, jak zrozumiały ten fragment, jak z różnych stron mogli podejść do tego tematu, że dla niego ja na przykład, niektórzy jak podali jakieś przykłady, to ja w ogóle bym nie domyśliła się, że ktoś może z takiej strony pomyśleć na temat Pisma. I to dla młodych jest właśnie ciężkie zrozumienie i bardzo, no, kazania na temat właśnie tej Ewangelii, jak są, to bardzo rozjaśnia to młodym, bo ciężko młodzieży jest jakby bardzo zrozumieć te Pisma Święte.
Okej, okay, i to ja tak troszkę się zapytam, ale troszkę też może Wiktora, bo ja sobie tak myślę, wiecie co, mnie młodzież albo małe dzieci nawet świetnie, super zaskakują. A wiecie czym? Jak ja na przykład spotykam uczniów gdzieś na rekolekcjach albo w jakichś liceach i ja się pytam, czym oni się zajmują, a oni mówią na przykład, tworzę grę komputerową. Albo ja jestem gościem od właśnie, powiedzmy, grafiki. Ja mówię, ty chłopie, gdzie ty się tego nauczyłeś? A no siedziałem, grzebałem w tym komputerze po kilka godzin dziennie i się nauczyłem. No to ja myślę sobie, a co, Pisma Świętego się nie da zrozumieć? Albo nauczania Kościoła? Jakby tak gadać z młodzieżą, ile czytają tych różnych rzeczy duchowych, a ile siedzą w komputerze, ile oglądają Netflixa, nie wiem, YouTube'a. Ja mam też do siebie to pytanie, tak? Bo ja pamiętam, jak byłem młody i co robiłem i co się chciało. Tylko czy jest, to ja mam pytanie, jeżeli chodzi o wiarę i rozum. Czy my nie jesteśmy w stanie zrozumieć? Nie? Czy my nie jesteśmy w stanie pojąć, ale jeżeli jesteśmy w stanie pojąć, to nie używajmy argumentu, ja nie rozumiem, bo to trudne. Nie? No, śmiało.
Zdaje mi się, że to jakby ta nauka tych właśnie grafiki, czy tworzenia tych gier jakby jest jakby dla osób dużo łatwiejsza niż poświęcenie tej uwagi na czytanie pisma, bo tutaj trzeba się jednak skupić, zrozumieć, wszystko przeanalizować, a tak no młodzież woli rzeczy, które są prostsze, łatwiejsze jakby do zrozumienia, takie przyjemniejsze i tak no wolą się nie zastanawiać. Już teraz młodzież tak mało co lubi tak wytężyć jednak umysły, bo zrobi się coraz bardziej leniwa i nie potrzebuje.
Okej, dobra, no to ja nie mam argumentów. Jak ktoś wybiera prostszą drogę, no to ja wtedy mówię, no to ja nie mam narzędzi, bo nie zmuszamy, nie? No to okej, to wybierz, nie? Czy chcesz poznać Pana Boga? Czy chcesz zrozumieć swoją wiarę? Chcesz ją umieć uzasadnić? Nie chcę, wolę siedzieć w komputerze. No to ja wtedy mówię, no to sorry, nie mam narzędzi. Pracuję z tymi, którzy chcą.
No i właśnie. Czy Kościół w tym momencie, w takiej rzeczywistości no to powinien być pochwalający, klepiący, nie wiem, zgadzający się z tą rzeczywistością, czy wymagający?
No.
Powinien być.
No, wiadomo, jak myślę. Jakieś tak. Wymagania zawsze są motywujące do działania.
No, ale lepiej, żeby ich nie było. Ale...
Nie w tym kontekście. Wymagania, jak ma się jakoś jasno postawione, to jakby staramy się temu sprostać, prawda? Ale nie zawsze robimy to z chęcią. W sensie, jeśli nauczyciel ode mnie wymaga, żebym się nauczyła czegoś na sprawdzian, prawda? No to ja to zrobię, bo ja czuję wewnętrzną potrzebę. Ale to ani nie oznacza, że ja to zrobię z zainteresowaniem, ani z przyjemnością, że się będę uczyła tego przedmiotu. Ale jeśli uczę się przedmiotu, który mnie interesuje, no to wtedy chcę to robić. Trochę
inaczej. Więc co zrobić, żeby młodzież interesowała wiara?
No i czytaj.
mamy.
To my za coś zagramy, tak?
No i tutaj wydaje mi się, że chyba teraz wchodzimy my, czyli ci, co już są w kościele.
I wspólnoty.
Musimy im po prostu pokazać, jaki jest sens nauczania kościoła. Musimy im pokazać, że można czerpać przyjemność z tego, że uczymy się Pisma Świętego.
Tak, no właśnie.
Uczymy się Pisma Świętego, na przykład wielbimy sobie wspólnie Boga poprzez śpiew, poprzez modlitwę, poprzez wezwania. I jeśli to się tak patrzy i widzi się to od środka, to też czuje się to inaczej niż jak słyszy się jedynie na przykład kazania księdza na mszy. To jest inna nauka wiary trochę, w inny sposób.
No właśnie. I teraz jest kwestia taka. Bo z jednej strony chcielibyśmy coś otrzymać fajnego, miłego, przyjemnego, takie, co by było, żeby było super, nie wiem, kazanie, żeby była piękna liturgia, żeby wszystko było takie ekstra. Ale co my w tym temacie robimy, żeby inni, patrząc na nas, właśnie mogli coś takiego mieć? Bo jeśli my rozumiemy, że chcielibyśmy, no to chyba powinniśmy się bardziej też w to angażować i dla innych taki klimat, taką atmosferę też w pewien sposób tworzyć, prawda?
Tak.
Prawda.
Wydaje mi się, że często, i to też jest, zauważyłam, bardzo denerwujące dla ateistów, jak się pokazuje, że wiara faktycznie uszczęśliwia człowieka. W sensie, jeśli się idzie chodnikiem i jest się po prostu szczęśliwym i ktoś się spyta właśnie, dlaczego jesteś szczęśliwy, albo nie wiem, jest się z ateistą jakimś i rozmawia się o Bogu na przykład z inną, albo tłumaczy mu się wiarę, i pokazuje mu się, że to faktycznie uszczęśliwia, to aż czasem w tym ateiście się gotuje, ale jednak coś w nim zaczyna pracować wtedy. Ja na przykład miałam takiego właśnie znajomego i teraz jedzie na koncert Chwała Mu niedługo ze mną i z moimi znajomymi, a właśnie na początku się w nim gotowało, jak widział, że wiara może uszczęśliwić człowieka. Także takie szczęście i właśnie ten czyli, też zmienia.
No właśnie, czyli potrafi coś odparować. Także i prosimy ojca o refleksję.
Jestem drogą, jestem prawdą, jestem życiem.
Jestem.
Ja jestem ten, który jest świata wybawiciel.
Jestem.
Pan mówi ja jestem darem Boga Ojca Przedwiecznego.
Jestem.
Ja przynoszę ci obietnicę życia nieskończonego.
Jestem.
Dzisiaj stać się darem.
Jestem.
Być pocieszeniem dla strapionych i tych, co stracili wiarę.
Jestem.
Za imię Pana mego prawdziwego i miłosiernego.
Jestem.
Poruszyć świat, dawać pokój i nadzieję. Dlatego
jestem.
Się dwóch albo trzech w imię me, tam ja jestem. Kiedy otwierasz twoją dłoń, serce swe,
minut po 23, czas wzrastania trwa, choć już trochę lądujemy powolutku tak w temacie audycji. Wysokie loty jeszcze wciąż, ale już powoli do lądowania będziemy się zniżać. Tak, można jeszcze napisać do nas na Facebooku. Czas wzrastania, audycja dla młodzieży. Można napisać SMS-a 536 600 500. tak, piszecie i Martyna tam coś przegląda, tego Facebooka, próbujemy coś znaleźć tak na szybko, bo komentarzy jest bardzo, bardzo dużo, więc też za to dziękujemy. Dziękujemy, bo też wchodzicie w takie dyskusje między sobą. Myślę, że one są potrzebne nie po to, żeby się pokłócić, ale żeby wzrastać.
Tak, i przytoczę tutaj właśnie kilka komentarzy. Młodzi z biura KSM-u do nas piszą. Młodzi ludzie są bardzo wyczuleni na wszelkie rozwarstwienia pomiędzy słowem a czynem. Jesteśmy świadkami kryzysu autorytetów. Brakuje autentycznych wzorców, które przemówiłyby do świadomości młodych naszych czasów. Namiastki tego znajdują za to w sztucznych kreacjach internetowych twórców. Spore rozwarstwienie w kościele w postaci polifonii głoszonych treści z kościelnych ambon to dla młodych znak, że coś nie gra. Dopóki nie zapanuje jedność i kapłani nie zaczną mówić jednym głosem, dopóty młodzi będą odlatywać z kościoła. To był jeden głos, natomiast Ewa pisze do nas również, że letność kapłaniów i wiernych, brakuje konkretnych postaw pozbawionych strachu przed mówieniem prawdy. Młodzi ludzie w tym czasie potrzebują konkretnych wskazówek, bo świat mocno mąci. Wszystko jest takie naokoło, byle nie obrazić nikogo, a to droga donikąd.
Tak mi się skojarzyło, nie wiem, czy zgodziłbym się z tą tezą, chociaż bardzo fajny komentarz, bardzo dziękuję, znaczy nie chodzi o to, żeby oceniać, ale tam teza taka była, dopóty nie będzie jednego głosu, dopóty będzie młodzież odchodziła. Wydaje mi się, że nawet postawię taką tezę, z którą też się można nie zgodzić, że nawet jakby była jedna nauka, i tak by odchodzili. Zły duch będzie cały czas bardzo robił świetną robotę, żeby ludzi jednak skusić. Ja spróbuję odnieść się do jednego kaznodziei świata. Był kiedyś taki moment w kościele, że był tylko jeden kaznodzieja. I to był Pan Jezus. I On mówił tylko prawdę. I tylko mówił dobre kazania. I tylko przekazywał, prawda, ten jeden Boży flow. I możemy powiedzieć, coś poszło nie tak?
Nie pykło.
Coś nie pykło? Prawda? No jest ta bitwa. No to nasze doświadczenie, bym powiedział, takiego poznawania, odnajdywania tego, co mówi Kościół, jest, myślę, bardzo istotne. I to jest jakby też chyba smutne, zgodzić się na pewną niedoskonałość. I to, co powiedział fajnie ksiądz Tomasz Koprianiuk, jeszcze mi wraca z tymi odejściami. Pozwolić odejść. Znaczy, i ja to sobie jednak myślę, mam w głowie zrobić wszystko, co mogę, żeby walczyć. O młodzież, ale rzeczywiście pozwolić odejść, no człowiek ma prawo zbłądzić, ma prawo gdzieś się pogubić, gdzieś tam szukać, żeby móc ewentualnie wrócić.
I teraz takie pytanie mi się ewentualnie nasuwa, chyba nawet do księży bardziej.
Ksiądz Andrzej pierwszy?
Czy teraz my jako wspólnoty młodzieżowe mamy na siebie wziąć ten ciężar wzięcia odpowiedzialności za przekazanie młodzieży sensu, przekazanie młodzieży całego sensu bytu Kościoła, sensu nauczania Kościoła? Czy to jest nasze zadanie, czy to jest nasza misja w tym momencie?
A jak myślisz?
Myślę, że tak. Natomiast tylko teraz to może być mój głupi zapał, ale teraz pytanie, czy tak, czy z perspektywy dorosłego księdza my jesteśmy w stanie temu podołać?
Na pewno nie jesteśmy w stanie podołać na takiej zasadzie, jak sobie to wyobrażamy, ale właśnie to Pan Bóg daje nam swego ducha i posyła nas i zapewnia, wystarczy wam mojej łaski. I tu żaden ksiądz, który idzie do kapłaństwa, jeśli opiera tylko na własnym widzimisię, nie jest w stanie poświęcić się, głosić i być na tej służbie. Tym bardziej tak samo każdy człowiek, który czuje, odkrywa swoistą misję głoszenia Pana Boga, jest powołany do tego. Każdy jest zaproszony. I teraz kto powinien głosić? Ten, kto zaczyna mieć świadomość tego, że jest taka potrzeba.
Ale też jakby Bóg nie powołuje uzdolnionych, tylko uzdalnia powołanych. Także jeżeli mamy kogoś nawracać, to dostaniemy tą siłę. Uważam.
Ja rzucę takie hasło. Pamiętam taki moment w duszpasterstwie, w spotkaniach z młodzieżą. Wiecie, naprawdę, mamy fajną młodzież. Boże, ja to po prostu aż mi się wzruszyłem się trochę.
Też bo
się
zakochamy.
Oni są po prostu fajni. No i była taka sytuacja, że ja im powiedziałem, słuchajcie, mam takie marzenie. Ze 30 osób przede mną siedziało. Mam takie marzenie zewangelizować młodzież diecezji warszawsko-praskiej. Jest ich około 300 tysięcy w naszej diecezji. Chciałbym to zrobić, ale nie zrobię tego sam i zapraszam was do współpracy. Chciałbym to zrobić z wami i bez was nie dam rady.
I jak to księdzu idzie?
Mi dobrze, im trochę gorzej.
Nie,
nie. I uczymy się razem ewangelizować. Oni uczą się mówić świadectwa, konferencje, wychodzić i widzę, jakie to jest trudne. Ja sam pamiętam, jak byłem, miałem 17 lat. Słuchaj tego, Wiktor, teraz.
Kiedy to było?
Jak miałem
2 lata temu.
Jak miałem 17 lat i miałem pragnienie ewangelizować, bo miałem takich ludzi, doświadczyłem takiego kościoła. Stanęliśmy z gitarami na ulicy najbardziej głównej w mieście Biała Podlaska, z którego pochodzę. Gramy na gitarach, chcemy mówić ludziom o Jezusie, chcemy im pomagać. I oni nas zakasowali dwoma pytaniami. To troszeczkę odpowiedź jeszcze na wiara i rozum. Kiedy przychodzili i mówili nam o swoich problemach, a my mając 17 lat, nie byliśmy w stanie zmierzyć się z ich kryzysami, bardzo poważnymi w małżeństwach i stwierdziłem, Boże, jakie to trudne ewangelizować i pomagać. I drugie, kiedy zaczęli nas pytać o Boga, ale od strony teologicznej albo właśnie o Pismo Święte i się okazywało, że my, Boże, nie wiemy, nie znamy, nie wiemy, co powiedzieć, nie umiemy wytłumaczyć. Czyli trzeba się przygotować do ewangelizacji, nie? Trzeba się przygotowywać, ale trzeba mieć zawsze też świadomość, znaczy dobrze by było mieć tą świadomość, że ja nigdy nie będę wystarczający. Ja nie każdemu pomogę. Jakby to nie jest naszym zadaniem. Pomóż temu, komu możesz. Jednemu zrobisz herbatę, drugiemu kawę. To, co mówiłeś o tej miłości, prawda? Z kimś po prostu pogadasz, kogoś wysłuchasz, z kimś gdzieś tam pobędziesz, z kimś się pomodlisz, nie? No.
Mi się natomiast wydaje, że w ogóle samo to, że ksiądz zaproponował, że my chcemy pomóc. Samo to, że ksiądz w wieku 17 lat wyszedł do tych ludzi, chciał, że miał w ogóle takie pragnienie im pomagać, ich wysłuchać, to już jest wielki krok milowy. Bo to, że my jesteśmy nieprzygotowani, 17-letni chłopak nie ma bata, żeby był przygotowany.
Dziewczyna, tak.
Mówiąc kolokwialnie, ale nie ma szans, żeby ktoś bez studiów teologicznych był w stanie rozmawiać na poważne tematy teologiczne. Ale chodzi o sam fakt, że my chcemy pomóc. I to już tyle działa. To już to, że ludzie w ogóle widzą, że jest młodzież, która wierzy, która się cieszy tą wiarą i która chce tą wiarę przekazywać dalej.
Jestem ciekaw, jak to zrobili apostołowie bez studiów teologicznych.
No właśnie, nie, bo da się bez studiów teologicznych. Ja rozumiem, co chciałeś powiedzieć, ale bez pewnej wiedzy, prawda? Bo bez studiów teologicznych zna się też ludzi, którzy też świetnie mówią, ale można powiedzieć, znam takich po studiach teologicznych, co świetnie nie mówią. Tak, więc to jest rzeczywiście trudne, to poszukiwanie, ta walka, szukanie tych narzędzi.
Myślę, że z jednej strony to jest świadomość tego, że jest potrzeba głoszenia, ale z drugiej strony to jest mówienie i zapraszanie innych do tego, żeby w tym też brali udział, czyli w tym uczestniczyli, dawanie zadań. I to nie chodzi teraz o to, że ja mam wszystko powiedzieć, a inni mają wszystko wysłuchać, tylko ja mam powiedzieć o pewnych kwestiach, które mają stać się pewnym początkiem, pewnym zasianiem ziarna, pewną inspiracją. A do tych, do których to dociera, trzeba zaprosić ich do tego, aby w pewien sposób to kontynuować, a może robić to lepiej. Bo to nie znaczy, że już jak to robimy, to już jest super. Nie, pewnie jest bardzo słabo, ale dobrze, że to robimy. I teraz właśnie trzeba młodym ludziom, księże Michale, mówić o tych marzeniach, nie? Że tą całą Warszawę trzeba zewangelizować.
Opowiedzieć o marzeniach. Znaczy jeszcze jeden dla mnie bardzo istotny punkt w głoszeniu Ewangelii, nie wiem, w jakimś nawracaniu, nie wiem jak to nazwać, w akcji ewangelizacyjnej. Myślę, że wydaje, że też przechodzę przez jakieś kryzysy, różne fajne spotkania i ludzi inspirujących, nie wiem, książki, ale jedno wiem na pewno, że moim pierwszym punktem do służby kapłańskiej to jest po pierwsze takie uczenie się, że ja chcę się nauczyć kochać Pana Boga i że ja się chcę nawracać. Jakby ja pierwszą osobą do zewangelizowania jestem ja sam. Ja widzę, że z tego się robi ogromna moc, motywacja, dobra intencja, bycie gdzieś tam, bycie, wychodzenie do ludzi, chociaż czasem no jest to trudne. Ale najpierw zaczynać od siebie, nie?
No właśnie. I jeszcze ostatnia refleksja muzyczna. Prosimy ojca Grzegorza i spotkamy się na jeszcze krótkim podsumowaniu dzisiejszej audycji. Pozostało nam 10 minut do końca audycji, czyli mamy godzinę 23.21. I w tym czasie chcemy podsumować tą naszą audycję, ale podsumowując, chciałbym postawić takie konkretne pytanie. Właśnie, czy mamy jakieś plany na to, żeby... konkretny twój plan na to, żeby Kościół był właśnie tą przestrzenią wysokich lotów w tej rzeczywistości, w której jesteś. Może chcesz czymś się podzielić?
To by był wysokich lotów. Ja myślę cały czas o swoich zadaniach, o tym, co jest moim obowiązkiem. Po pierwsze, moje obowiązki. Duszpasterz młodzieży, rekolekcje szkolne, rekolekcje parafialne, spotkania z młodymi, Ruch Czystych Serc, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Zrobić swoją robotę. Dobrze zrobić swoją robotę. Jakąś taką, przepraszam za ten język, ale świecką ewaluację. Czy robię dobrze, czy nie. Wysłuchać młodych. Minusy, plusy. Wyciągać wnioski, zmieniać. Pokazywać rozwój, walczyć o to, żeby rzeczywiście miało to jakiś plan, jakiś cel, jakieś przesłanie. Czyli ciągła gotowość na nawrócenie, nie wiem, taką przemianę. Na rozwój, tak.
Według mnie, doprowadzając do tego, żeby Kościół był wysokich lotów, po prostu musimy dawać przykład, po prostu musimy dawać świadectwo, po prostu musimy pracować. My, młodzi ludzie, musimy pracować na to, aby inni młodzi ludzie zobaczyli sens w tym, co my robimy.
No teraz to zabrzmiało jak lider partii.
Po prostu się doskonalimy.
Ale jak konkretnie zamierzasz to robić?
No nie wiem, tylko obiecuję, nie?
Idziemy do wyborów. No.
No nikt nam tyle nie da, co Wiktor nam obieca.
No to ja proponuję, żeby teraz Iga zaproponowała, co nam Iga da.
Iga, dajesz, proszę to bardzo.
Doskonalimy. Nie, no właśnie, według mnie w wierze, tutaj już jestem bardzo monotematyczna w tym aspekcie, ale właśnie według mnie w wierze najważniejsza jest ta miłość do drugiego człowieka, żeby to przekazywać z takim ciepłem właśnie, z pokazaniem, że to nie jest tylko klepanie formułek, tylko to jest faktyczna relacja z Bogiem.
Ja bym też postawiła na tą jakość, o której mówimy, żeby nie zniżać poziomu i cały czas mieć wymagania. I jeżeli ktoś właśnie, tak jak powiedzieliśmy, że młodzi są leniwi i nie chcą robić pewnych rzeczy, przestrzegać przykazań, czy podejmować jakichś tam różnych działań, no to jest ich wybór, ale no, musimy wymagać najpierw od siebie, od naszych wspólnot, od tego, gdzie jesteśmy i no, żeby to było i żeby ten poziom cały czas był jak najwyższy.
Amelia,
budzimy się. Wstałam, jestem. No z tym, że to trzeba właśnie do ludzi wychodzić i te wymagania, żeby sobie stawiać, no to na pewno tylko, też zdaje mi się, że jak młodzież już się przekona do tego Kościoła i zdaje mi się, że trochę błędnie postrzegają jakby pomoc Bożą, bo oczekują w krótkim czasie nie wiadomo jakich łask od Boga i bardzo nie są po prostu wytrwali i myślą, że w momencie, gdy nagle będą chciały poznawać Boga, ale w krótkim czasie otrzymają coś, o co prosili, to też musimy wiedzieć, że Bóg nie daje nam, co my chcemy, tylko to, co potrzebujemy. Więc to też inaczej możemy to rozumieć wszystko, co otrzymujemy, że to nie to było, o co prosiłem, ale to jest. I tak musimy się w tym zagłębiać i tak szukać, dlaczego tak jest, co się właśnie wydarzyło.
Czy nie jest tak trochę, że myślimy, że Pan Bóg, no, tak jak Żydzi myśleli, że przyjdzie Mesjasz, który będzie panował, który spowoduje idealną rzeczywistość, a ten Mesjasz przyszedł,
i dał wolną wolę.
I no właśnie, i poszedł zupełnie w inną stronę. Nie? Dał wolną wolę, żeby każdy człowiek mógł robić, co chce, ale jednocześnie zaprasza przez cały czas, głosząc, dając tu dobrą nowinę. No i tu myślę, że mamy pole do działania, żeby nie patrzeć na Boga jako na tego, który panuje, ale na tego, który, jako na tego, który służy. I my też nie jesteśmy powołani do tego, żeby panować, ale przede wszystkim służyć.
I tu myślę, że ważną sprawą jest budowanie takiej jedności między nami, takiego rozumienia. I właśnie ja to tak widzę, że jak się z księżmi spotykamy, w różny sposób rozmawiamy, to staramy się szukać tego języka porozumienia. Właśnie, żeby się wzajemnie rozumieć. A jak będziemy się wzajemnie rozumieć, to też będziemy inaczej o tym Bogu mówić, bo właśnie ten Bóg będzie tym, który mieszka w tym drugim człowieku. Dlatego właśnie to jest, myślę, że takie wyzwanie. I teraz chciałbym poprosić o takie, każdy z nas, słowo podsumowania dzisiejszej audycji, no i pozdrowienia.
Kto zaczyna?
Ksiądz Michał.
Słowa podsumowania. Zachęcam do tego, by szukać Pana Jezusa, szukać Go przede wszystkim w swoim życiu i tego, żeby też umieć pójść z Nim, dać świadectwo, nie bać się mówić o Panu Jezusie, nie bać się powiedzieć też, tak, jestem niedoskonały, ale Jezus jest tym, który mnie leczy i umacnia.
Pozdrawiamy kogo?
A, ja pozdrawiam całą licencję warszawsko-praską.
Dobrze.
Ojeju. Podsumowanie. No dobra, to mi się wydaje, że tutaj właśnie najważniejsze będzie to doskonalenie siebie w tej wierze i takie, tak jak ksiądz tutaj Michał nawiązał do tego, żeby właśnie rozbrajać te niedopowiedzenia poprzez właśnie czytanie Pisma Świętego, taką medytację i jakąś takie zdobywanie wiedzy na ten temat, to na pewno będzie owocne. I pozdrawiam KSM Diecezji Warszawsko-Praskiej. Buziaczki.
Moja taka rada do młodzieży, co to bym powiedziała, że nie bójcie się jakby oderwać od takich standardów rówieśniczych, że nie bójcie być inni i szukać, jak inne rówieśnicy nie szukają właśnie Boga, żeby jednak jak ma się takie chociaż myśli, to spróbować to pogłębić i znaleźć jak nie jakby wspólnotę jakąś, to nawet z ludźmi rozmawiać, bo to jednak ludzie dają dużą nam część, taką wiarę i w ogóle siłę i motywację do tego wszystkiego. I chciałabym pozdrowić duszpasterstwo młodzieży na Floriańskiej oraz moją babcię lub ciocię, może nie śpią.
Moją refleksją na sam koniec jest, moja refleksja jest taka, aby zachęcić wszystkich do tego, aby, przede wszystkim młodzież, do tego, aby spróbowali, bo osobiście uważam, że lepiej spróbować i martwić się, że to nie wyszło, niż później żałować, że się nie spróbowało. A ja pozdrawiam całą parafię w Dąbrówce i księdza Piotra.
Ja myślę, że tutaj wspomnieliśmy wcześniej o tym, żeby nie zmuszać młodych do chodzenia do kościoła, a żyć tak, żeby to nasze życie codzienne było właśnie takim świadectwem i zachętą i takim też dla nich pytaniem, dlaczego my tak żyjemy i żeby to właśnie powodowało w nich jakąś taką ciekawość i chęć poznania właśnie tego naszego życia, a przez to właśnie Pana Boga. No i też, żeby świadomie o tym mówić, żeby przyznawać się do tej wiary i do miłości do Pana Boga. A pozdrawiam moją rodzinną parafię, świętego Stanisława biskupa i męczennika w Gorzkowie i wszystkich uczestników w czasu rekolekcji w Krynicy Morskiej, z którymi spędziłam właśnie ostatni tydzień i też wiem, że mieli słuchać audycji, więc pozdrawiam serdecznie.
Myślę, że ważną sprawą jest tworzyć warunki do tego, aby te środowiska, do których wychodzimy, mogły wzrastać, żeby to były przed tych przestrzenie wysokich lotów, czyli musimy budować takie centralne porty komunikacyjne właśnie w każdym miejscu, gdzie tylko możemy. Natomiast jeśli chodzi o... Chciałbym pozdrowić bardzo serdecznie swoich kolegów kursowych z okazji na dzisiejszy dzień, wszystkich księży asystentów, młodzież i wszystkich tych, którzy stanęli na mojej drodze kapłańskiej, którzy dzisiaj też wspierają, pomagają, towarzyszą, którzy po prostu są. Bóg zapłać wam i bardzo serdecznie pozdrawiam.
Dziękujemy.
Bóg zapłać Grzegorzowi.
Tak, na to czekałem, już mikrofon wyłączył. Bardzo dziękujemy KSM-owi Diecezji Warszawsko-Praskiej i nie tylko za dzisiejszą audycję. Za miesiąc słyszymy się ponownie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Dziękuję też za wszystkie głosy, za telefony, za wpisy na Facebooku, za SMS-y. Kończymy audycję Czas Wzrastania.